Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone, tak jak wspominał ojciec Dawid, z nietypowego miejsca. Znajdujemy się w starej opatówce opactwa Wąchockiego, z przepięknej sali udekorowanej starymi obrazami, figurami i meblami, z której to będziemy dla Państwa prowadzili nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Niezwykłe środowisko, niezwykła aranżacja, niezwykłe miejsce, w którym się znajdujemy, bo też temat niezwykły. Będziemy sięgali w starożytne dzieje naszej ojczyzny i starożytne dzieje tego miejsca. Przynajmniej rozpoczniemy od tego czasu. 70-lecie powrotu cystersów do Wąchocka to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. A naszymi gośćmi są pani Wioletta Sobieraj, zastępca dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
Szczęść Boże.
Pan Paweł Kowalewski, dyrektor tegoż muzeum.
Witam serdecznie, Paweł Kołodziejski.
Kołodziejski, przepraszam. I brat Wawrzyniec Michalik, cysters seminarzysta, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Szczęść Boże.
Pierwsze pytanie do naszych gości, bo tak też trzeba rozpocząć. Wiadomo, 1179 rok to jest moment, kiedy cystersi przybywają tutaj w te tereny, ale oni nie przybywają w próżnię, przybywają w pewne określone miejsce o swojej już historii. Jak to wyglądało, jak wyglądał ten teren, to miejsce przed tym, jak cystersi się tu znaleźli?
Wąchock położony jest w Dolinie Rzeki Kamiennej i dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że Dolina Rzeki Kamiennej to żelazna dolina. Dlaczego żelazna dolina? Otóż no, tutaj jak nigdzie indziej możemy prześledzić bardzo bogatą tradycję hutniczą. Prawie 2000 lat tej tradycji to jeszcze czasy starożytne, kiedy tutaj na tych ziemiach na północy Gór Świętokrzyskich i również w Dolinie Rzeki Kamiennej istniał taki największy poza Imperium Rzymskim kombinat, dzisiejszym językiem moglibyśmy powiedzieć metalurgiczny. Wytwarzano tutaj ogromne ilości żelaza. Takich jednorazowych pieców dymiło tutaj ponad milion. Zatem rzeczywiście to było ogromne przedsięwzięcie, więc te tradycje były. Drugim istotnym etapem w tej historii hutniczej, historii tych ziem, no to tą historię napisali właśnie cystersi. Oni tutaj przybyli i jakby odrodzili na powrót hutnictwo i te tradycje hutnicze już w zupełnie nowym wymiarze, wymiarze średniowiecznym i nowożytnym. A zatem tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, myśleliśmy o tym, że przybywają cystersi w roku 1179. Oni rzeczywiście nie przybywają na zupełnie dziewicze tereny w znaczeniu braku tradycji, natomiast no, jednak przybywają w tereny bardzo dzikie, można by powiedzieć, bo proszę sobie wyobrazić, mamy tu do czynienia z bagnami, ogromnymi puszczami nieprzebytymi, niewielką ilością ludności również. I kiedy przybywają tu w roku 1179, otrzymują od ówczesnego biskupa krakowskiego Gedeona, właściciela tych, myślę tu o biskupstwie krakowskim, tych wielkich ziem, otrzymują wcale niedużo, bardzo niedużo, zaledwie dwie wsie i fragment jeszcze trzeciej. Więc proszę sobie wyobrazić kilkunastu ludzi, zakonników, którzy przybywają z Burgundii, z Morimont, nie znają języka, nie znają miejscowych obyczajów. A ludzie, którzy tu mieszkają, przecież jeszcze nie są aż tak głęboko przesiąknięci tradycją chrześcijańską, więc niekoniecznie muszą być nastawieni pozytywnie do przybyszów. Tym bardziej musi budzić nasze uznanie ich działalność i to, że tak szybko udało im się te tereny, no mówiąc naszym językiem, ucywilizować. Bo proszę pamiętać, że cystersi nie tylko osuszali bagna, cystersi zaczęli wkrótce zakładać zupełnie nowe osady, osiedla, wsie, tworzyli, ujarzmili tą dziką i kapryśną, do dzisiaj kapryśną rzekę kamienną, zakładając na niej liczne stawy rybne, co przynosiło zresztą duże dochody w przyszłości, jako że tych dni postnych w kalendarzu średniowiecznym było naprawdę dużo. W związku z tym rzeczywiście tworzyli zupełnie nową cywilizację. No i to, co chyba najważniejsze, od czego zacząłem to kwestia właśnie tych tradycji hutniczych, które to tradycje cystersi podjęli i rozwinęli na niebagatelną skalę.
No właśnie, takie było też chyba zadanie cystersów, żeby w tereny, w które przychodzą, przynosić nie tylko wiarę, ale też technikę.
Tutaj należy przede wszystkim zaznaczyć, że klasztor cysterski był w cudzysłowie dziełem teologicznym. Mimo że pięknie mówimy o gospodarce, każdy element gospodarki cysterskiej ma uzasadnienie teologiczne. Żeby w ogóle istniał klasztor, niezbędne było w cudzysłowie 5 produktów, pewne rośliny i pewne zwierzęta, mianowicie pszenica, winne grono, len, owca i ryba. One były niezbędne do egzystencji klasztoru i każdy z tych przedmiotów ma głębokie koligacje biblijne, znamy szeroki wymiar. Tutaj trzeba zacząć od tych dwóch podstawowych, czyli pszenica oraz wino, Eucharystia. Bez tego nie może istnieć żaden klasztor, to jest absolutny fundament istnienia cenobium. Oczywiście pszenica praktycznie urośnie wszędzie, ale cystersi jako pierwsi wprowadzają na tereny Polski trójpolówkę i metalowe radło. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ podział ziemi na trzy części umożliwia osadzenie nie tylko pszenicy, która była niezbędna, ale na przykład żyta, które jest mniej obciążające dla ziemi, a na przykład produkuje się z tego piwo, które również przy niebezpiecznej, zanieczyszczonej wodzie było jakimś fundamentem wyżywienia, także było kaloryczne. Do tego wino niekoniecznie winna latorość mogła rosnąć. Tutaj rosła, bo klimat średniowieczu był cieplejszy, dało radę, ale musiała być takie drogi, taki dostęp, żeby to wino sprowadzać. I kolejne, choćby się tego nie wydawało, to jest len, ze względu na to, że cystersi swoje alby wykonywali z lnu. Jeden z naszych błogosławionych, LRS Rivo, opisuje produkcję lnu, przyrównując do męki pańskiej. Każdy etap, czy tam maczania, czy tam bicia po prostu tego lnu, przyrównuje do kolejnych etapów męki pańskiej. Dlatego tak, w cudzysłowie, to logiczna roślina znalazła się także w wyposażeniu niezbędna dla cystersów. Czy wełna, z której wykonywano kukule, no i oczywiście ryby, które najbardziej są w sumie kojarzone z cystersami. Dni postnych było ponad pół roku, jako w cudzysłowie normalnych. Dla, powiedzielibyśmy to, przeciętnego świeckiego człowieka, mnisi jeszcze bardziej to narzucali, więc to było jakby niezbędne. Jednakże specyfikacją klasztoru wąchockiego jest, jak tutaj właśnie pan dyrektor wspomniał, profil hutniczy. Tutaj wydobycie także kopalin jak sól, tutaj było przecież założenie kopalni w Bochni, to było przywilej cystersów z Wąchocka. Więc tu, do tego pragnę jeszcze dodać, cystersi z Wąchocka produkowali prok szczelnicy, który kupował król Batory. Więc to są rzeczy niekojarzone z klasztorem, ale jak już tutaj zostało wspomniane, przy niewielkiej ziemi, która musiała być dużo bardziej zagospodarowana, takie po prostu wyjście hutnicze było ratunkiem dla klasztoru. To pozwalało klasztorowi doprowadzić do olbrzymiego dobrobytu. Jest to genialnie uchwytne pod względem architektury Wąchocka. Cudowny kompleks romański. My dzisiaj, jak zwiedzamy takie klasztory, wydaje się, widzimy już stare kompleksy, potężne, wybudowane w jednej chwili. Takie klasztory powstawały 400-500 lat. A Wąchock jest pod tym względem fenomenem, że praktycznie to jest zamknięte cenobium w 60 lat budowy. Więc to jest zasadniczo na Polskę rzecz niespotykana.
Bracie, tylko dla naszych słuchaczy, bo nie wszyscy mogą się orientować, wyjaśnijmy pojęcia. Cenobium, czyli...
Cenobium to jeszcze inaczej można powiedzieć klasztor.
Czyli jest... klasztor, dobrze. A kukulla?
Tak, oczywiście. Kukulla to jest strój chórowy mnichów. Przede wszystkim cystersi benedyktyni, różnimy się kolorem. Cystersi noszą kukulle białe, a benedyktyni czarne.
Strój chórowy, czyli ten, który był wykorzystywany podczas modlitw wspólnotowych w tak zwanym chórze. No dobrze, klasztor się rozwija, klasztor tutaj funkcjonuje, też podnosi ludność miejscową, zaczyna ją coraz bardziej dźwigać. Wiadomo, coś tutaj było, ale jednak mnisi dźwigają, że tak powiem, lud miejscowy na coraz to wyższe poziomy.
Tak, oczywiście. Tutaj nawiązując do tego, o czym mówił mój przedmówca, warto pamiętać, że... bo to padło słowo fenomen i to słowo myślę, że wielokrotnie dzisiaj padnie, to, że zabudowania kościelne w tamtym czasie, mówimy o początku wieku XIII, wzniesiono tak szybko, świadczy już o tym fenomenie. to na marginesie można powiedzieć, że cystersi znaleźli tutaj w Wąchocku i w tych swoich dzikich rzeczywiście terenach ogromne bogactwa. Biskup Gedeon dał bardzo niewiele, jak wspominałem, bo tylko dwie wsie, ale dał ogromne bogactwo, którego być może przybyli tutaj z Burgundii, nawet nie uświadamiali sobie, że to się znajduje na tych ziemiach. Bo przede wszystkim były to niesamowite złoża rudy żelaza, nieprzebyte puszcze, które były rezerwuarem drewna do produkcji hutniczej później, do produkcji węgla drzewnego, niezbędnego do produkcji hutniczej. No i była właśnie ta rzeka, o której już wspominaliśmy, o której mówił brat i ja już nie będę tutaj kontynuował tego tematu, ale rzeczywiście ona była bardzo ważnym elementem. No i jeszcze jedno bogactwo, złoża piaskowca w samym Wąchocku, tuż niedaleko miejsca, w którym właśnie siedzimy, znajdowały się i to bardzo przez wiele stuleci. Trzy kamieniołomy, gdzie łamano ten piaskowiec. Co ciekawe, badania wskazują, że cystersi użyli do budowy kościoła i klasztoru kamienia tylko z dwóch. Dlatego, że ten piaskowiec miał inny, o wiele lepszy skład. Był bardziej trwały. A więc wiedza geologiczna niesamowita dla nas. O hutniczej jeszcze myślę, że powiemy, ale warto też powiedzieć właśnie o tym niesamowitej umiejętności wznoszenia budowli murowanych. Jesteśmy na początku średniowiecza. Budowle romańskie to budowle, którymi polska kultura wkracza do kultury europejskiej, kultury chrześcijańskiej. I to właśnie cystersi są nośnikami, tą awangardą, która przynosi nam te właśnie arcydzieła architektury. Warto pamiętać, że na początku XIII wieku pojawia się tutaj jeden z braci konwersów, o czym za chwilę będziemy mówili, który jest dzisiejszym językiem mówiąc architektem budowniczym. Brat Simeon prawdopodobnie, bo pozostawił, jak badacze mówią, pozostawił ślad, podpisał się gdzieś tutaj, więc Kościół jest wzniesiony w tak zwanym stylu toskańskim, Ordo Italico, charakterystycznym dla cystersów. Więc jest to naprawdę fenomen. I kolejnym fenomenem, bo kiedy będziemy mówić o hutnictwie, ale kolejnym fenomenem, nawiązując do wypowiedzi brata, mnie się tak wydaje, że kluczem do tego odpowiedzi na ten fenomen, poszukiwania tego fenomenu, jest właśnie to zawołanie Ora et Labora. Módl się i pracuj, bo to zawołanie, to hasło, to zawołanie cysterskie ma idealne odwzorowanie w dualizmie samej wspólnoty. To znaczy, mówiliśmy o braciach chórowych, ale oprócz nich byli również bracia konwersi. Bracia chórowi to ci, którzy przede wszystkim się modlili, wielbili Pana modlitwą. Konwersi natomiast wielbili Pana pracą, fizyczną pracą. Wśród konwersów byli właśnie najlepsi, mówiąc znowu dzisiejszym językiem, upraszczając troszeczkę, fachowcy w różnych dziedzinach. Proszę pamiętać, że jesteśmy w głębokim średniowieczu. Miasta nie są jeszcze aż tak mocno rozwinięte. Nie mówimy tylko o ziemiach polskich, mówimy również o zachodzie Europy. W związku z tym ci ludzie szukają zajęć. Nie są absorbowani wszyscy przez dwory panujących. I w tym momencie cystersi dają możliwość rzeczywiście realizacji się takim ludziom. I zatem konwersi w tym pierwszym okresie, tym takim naprawdę bardzo silnym, pomagają cystersom, są nośnikami właśnie tych działań gospodarczych. Bo ja się nimi zajmę, pewnie brat będzie mówił o tym wymiarze duchowym. W związku z tym ja tu bardziej się na konwersach będę koncentrował. I rzeczywiście tak się dzieje. Bardzo szybko widać również, że ujarzmiając tą... czyniąc sobie poddaną tą ziemię, którą otrzymali od biskupa Gedeona, również te dobra stopniowo powiększają. Wzdłuż biegu rzeki Kamiennej tworzą wsie, zakładają wsie i osady, które będą później zalążkami miast przemysłowych, takich jak Skarżysko Kamienna, sam Wąchock, Starachowice. To są miejsca, które swoją, powiedzmy, karierę rozpoczęły, przemysłową karierę właśnie od cystersów wąchockich. I to są niesamowite historie. Oczywiście cystersi paradoksalnie popadli w pewnego rodzaju pułapkę, bo oni, próbując powrócić do czystości reguły świętego Benedykta, starali się być z dala od spraw ludzkich. Więc musieli być samowystarczalni, zorganizować się dobrze i być z dala od spraw ludzkich. Ale tym, którzy ich sprowadzali, zależało na czymś zupełnie innym. Biskup Gedeon, a wraz z nim ówczesny książę Kazimierz II Sprawiedliwy, miał inne cele. Chciał mówiąc nieładnie, użyć cystersów do swoich celów, właśnie zagospodarowania, noszenia tej cywilizacji nowoczesnej wówczas. Nie zapominajmy, chodząc dzisiaj po tych wspaniałych obiektach tutaj cysterskich w Wąchocku, że wśród tej ciszy kamieni tego piaskowca kryje się prawdziwy spór o nową religijność średniowieczną XII wieku. Wiek XII to czas, kiedy przecierają się zupełnie nowe prądy. To mówi się o początkach czegoś, co potem nazwano nowoczesną religijnością, devotio moderna. I w związku z tym to wszystko nieśli ze sobą cystersi. Te prądy odnowy nieśli ze sobą cystersi. Oni byli również potrzebni nie tylko dla zagospodarowania tych ziem, ale również do tego, aby doprowadzić do pewnego rodzaju emancypacji Kościoła jako instytucji spod władzy świeckiej. No, tu mogę powiedzieć, że początki cystersów wąchockich, to taka trochę tajemnicza historia, ale toną w mrokach średniowiecza z takim znaczeniu, nie w takim potocznym, ale w takim znaczeniu, że tak naprawdę cystersi nie tylko w Wąchocku, ale cystersi w Sulejowie, cystersi w Koprzywnicy, czyli tutaj w Małopolsce, mówiąc tak bardzo skrótowo, zostali osiedleni błyskawicznie. To są, ja tutaj pozwolę sobie przypomnieć, Jędrzejów to jest 1147 rok, Sulejów 1177, Wąchock 1179, Koprzywnica 1185. Mówimy o XII wieku. Proszę zwrócić uwagę, że jak wyglądała procedura wówczas lokacji? Ona trwała kilka lat, bo ci, którzy chcieli sprowadzić cysterców, musieli wysłać najpierw taką propozycję do samej kapituły, do Cito na przykład. I wyprawa taka to przecież miesiące w ówczesnych czasach. Kapituła musiała zbadać tą sytuację na miejscu, a więc znowu wysłać swoich przedstawicieli, którzy stwierdzą, czy rzeczywiście są warunki, żeby można było założyć tutaj opactwo. I dopiero po złożeniu w rok kolejny raportu kapituła decydowała. A więc to wszystko trwało no minimum 4 lata, a sądzę, że więcej. W związku z tym no, imponującym jest rzeczywiście to tempo fundacji. A ono wynikało w dużej mierze też z tego, że wówczas właśnie ścierały się te dwa prądy, o których mówiłem. Nowoczesny prąd, gdzie Kościół starał się wyemancypować spod władzy świeckiej, a jednocześnie, pamiętajmy, to jest czas rozbicia dzielnicowego, nas w szkołach uczą o testamencie Bolesława Krzywoustego, walkach pomiędzy braćmi później, no to jest właśnie ten czas. Warto pamiętać, że kiedy biskup Gedeon tutaj zakładał, fundował opactwo w Wąchocku, 2 lata wcześniej dokonał się swoistego rodzaju zamach stanu, ponieważ Kazimierz Sprawiedliwy zajął miejsce swojego starszego brata Mieszka. Mieszko reprezentował taki stary typ rządzenia, taki właśnie osobiste rządy, takie jak jego dziad, pradziad. Natomiast Kazimierz już współpracował z dostojnikami i świeckimi, i kościelnymi. Dlatego też dzięki temu, że on osiągnął władzę na Wawelu, możliwe było utorowanie drogi dla tychże reform, o których wspomniałem. I rzeczywiście rok po sprowadzeniu cystersów Kościół dostaje poważny przywilej, który jakby utoruje zupełnie nową drogę do rozwoju. Szeroko pojętego rozwoju zarówno samej instytucji kościelnej, jak też i do rozwoju społecznego. Dlatego też pamiętajmy o tym, że nic się nie dzieje przypadkowo. Tak, te kwestie czysto gospodarcze to jedno, oczywiście religijne tak, jakieś cele związane z szerzeniem chrześcijaństwa dalej na wschód, oczywiście tak, no ale tam również były swoistego rodzaju walki polityczne, które dotyczyły nie tylko zresztą ziem polskich, bo tego rodzaju tendencje występowały w całej Europie wówczas. To nie była żadna nowość, jeżeli chodzi o nasze tereny. Więc w związku z tym rzeczywiście przyjście cystersów i zwycięstwo tej odnowy, że się tak wyrazimy, tej reformy, pchnęło nasze ziemię do bardzo szybkiego rozwoju. Wszyscy historycy są zgodni, że wiek XII, a przede wszystkim wiek XIII, to jest wiek dużego rozwoju, rozwoju miast, traktów, handlu, co oczywiście nie zawdzięczamy tylko cystersom, to nie o to chodzi. Natomiast cystersi byli w tej awangardzie postępu.
Byli tymi pierwszymi.
Dokładnie.
Dziedzictwo białych mnichów, cystersi wczoraj i dziś, 70. rocznicę powrotu cystersów do Wąchocka, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy właśnie w Wąchocku. Ora et labora. Módl się i pracuj. Dużo mówiliśmy o pracy faktycznie. Natomiast, bracie Wawrzyńcze, jak wyglądało to ora na co dzień?
Właśnie, rzeczywiście, w ogóle zwrot ora et labora nie występuje w regule świętego Benedykta. Jest to dużo późniejsza nakładka XIX-wieczna i w samej regule widać tą potężną dysproporcję. Jeżeli byśmy, cała reguła świętego Benedykta liczy 73 rozdziały. Jakbyśmy pozbierali w sumie te wersety o pracy, wyjdzie nam gdzieś z półtora, dwa rozdziały. Benedykt o tym, jak się śpiewa w ogóle psalmy w chórze, poświęca grubo ponad 20 rozdziałów. A mówimy tylko o psalterzu, nie mówię już o tych wszystkich innych rzeczach pobocznych, o liturgii i tak dalej, gdzie Benedykt o tym się rozwodzi przez całą regułę. Więc klasztor jest miejscem, które przede wszystkim powstaje do chwalenia Boga. Aspekt polityczny, gospodarczy jest ważny. On w cudzysłowie dobije klasztor wąchocki w XIX wieku, zdeterminuje, ale impulsem jest przede wszystkim chwalenie Boga. I rzeczywiście w Wąchocku to widać przecudownie dzięki zachowaniu zabytku, bo klasztor miał być namiastką Nowej Jerozolimy. Jest zawieszonym między rajem utraconym, jakim był Eden, a oczekiwaną Nową Jerozolimą. I każdy element opactwa jest stylizowany na Nową Jerozolimę. To jest miejsce, gdzie mnisi mają już oddawać, być tą namiastką, antycypacją tej chwały Boga, która będzie w świętym mieście. Widać to chociażby po takim szczególe jak długość kościoła. Długość kościoła wąchockiego ma 43,20 metra. Nam dzisiaj to nic nie mówi, ponieważ wtedy stosowano stopy. Jest to 144 stopy, czyli tyle, ile będzie miało święte miasto. Kapitularz w całości jest stylizowany na Nową Jerozolimę, jak i pozostałe miejsca. Wiredarz jest miejscem, gdzie tryskało źródło, była studnia jako źródło wody żywej. Jest ogrodem zamkniętym. Na to nadchodzi jeszcze motyw mariologiczny, więc tutaj klasztor jest całkowicie i w pełni przemyślanym kompleksem, który swoją architekturą, swoją wymową teologiczną miał przybliżać tych mnichów do Boga. Stąd cała polemika świętego Bernarda z Clairvaux, który tak pomstuje na bogactwo Clini, na te niepotrzebne dekoracje. On pokazuje mnich jest osobą oczytaną. On sam ma kontemplować, a ta dekoracja bardziej mu przeszkadza niż skłania ku modlitwie. Więc takie subtelności architektoniczne cystercy uwielbiali.
No właśnie, to pokazuje, za każdym razem, kiedy spotykamy się z budynkami pocysterskimi, bo ich jest bardzo dużo na terenie Rzeczpospolitej, kiedy spotykamy się właśnie z tą architekturą, niesamowite jest to, że tam nic nie jest dziełem przypadku. Wszystko jest przemyślane, przemodlone i wszystko ma czemuś służyć. Żadne pomieszczenie nie jest przypadkiem, żadne pomieszczenie nie jest dla siebie samego, tylko wszystko ma głęboki sens i głębokie znaczenie.
Naturalnie. Pięknym takim przykładem jest wspomniany tutaj już chociażby Sulejów, ponieważ mamy cyfrę 8 symbolizującą ósmy dzień apokalipsy nadchodzącej Nowej Jerozolimy. I sklepienie w Koprzywnicy, w Sulejowie i w Wąchocku to są ośmioprzęsowe sklepienia. W Sulejowie był problem, bo tam się kończyło po prostu wzgórze. I tylko dlatego, aby zrobić to jedno przęsło więcej, budowali potężną konstrukcję fundamentów, które do dzisiaj w cudzysłowie my ratujemy. Tam się prowadzone są ciężkie prace po prostu ratunkowe, żeby ta część kościoła nie runęła. Tylko dlatego, że teologicznie chcieli dodać to jedno przęsło, żeby zgadzała się technologia. Mówimy, to jest przecież XII, XIII wiek. XVIII-wieczny Krzeszów. Też tam istniał gotycki kościół świętego Jana Chrzciciela. Zburzony w latach 1728-35 powstaje nowa budowla. Też ma 8 przęseł. Mimo że mija tyle stuleci, ta sama myśl teologiczna, ten sam myśl o Edenie dalej pozostaje w zakonie. Że konsekwencje ten motyw odzyskania raju przez pracę, przez modlitwę jest cały czas w zakonie obecny.
No właśnie, dziś tak często trzeba się zastanawiać, co architekt miał na myśli, kiedy zwiedzamy współczesne kościoły chociażby. Za chwilę przejdziemy krok dalej, za chwilę pójdziemy krok dalej w naszej historii opactwa wąchockiego i cystersów tutaj na tej ziemi, ale myślę, że żeby poczuć klimat tego, czym jest życie monastyczne i czym jest opactwo, chorał i tak dalej, wsłuchajmy się może właśnie w chorał gregoriański.
Amen.
dziedzictwo białych mnichów, czyli 70-lecie powrotu cystersów do Wąchocka, to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy w opactwie cystersów właśnie w Wąchocku. Naszymi gośćmi są pani Wioletta, zastępca dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, pan Paweł, dyrektor tegoż muzeum, i brat Wawrzyniec, cysters, seminarzysta, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Bardzo dużo poświęciliśmy na temat historii średniowiecznej, historii opactwa cysterskiego w Wąchocku. Natomiast ta historia płynie. To są wieki rozwoju, wieki wzrostu, obrastania też w bogactwo, zmieniają się chociażby style architektoniczne. Opactwo z takiego stricte romańskiego zaczyna się przekształcać w barokowy, rokokowy, który dzisiaj możemy obserwować, ale o architekturze może jeszcze będzie okazja. I dochodzimy do momentu, o którym też brat wspomniał, w którym, no właśnie, następuje załamanie.
Tak, przez te kilkaset lat tak naprawdę to oczywiście nie był to tylko okres ciągłego rozwoju, bo nie zapominajmy, że i te ziemie, tak jak cała Rzeczpospolita, no również doświadczały bardzo wielu klęsk i kataklizmów przez ten czas i one nie omijały Wąchocka. No ale o nich może już dzisiaj w tym momencie nie mówmy, natomiast tak czy inaczej rzeczywiście opactwo w dalszym ciągu no, dysponowało dosyć dużym majątkiem i co prawda to już kiedy mówimy o wieku powiedzmy XVIII, to już nie bracia konwersi tutaj jakby podtrzymywali główny nurt tych działań czysto gospodarczych, bo ja się tutaj konsekwentnie na temat religijności nie będę już tak wypowiadał. Natomiast warto też pamiętać, że podobnie, ja tak zacząłem dzisiaj mówiąc o tym średniowieczu, że cystersi popadli w taką pułapkę, tak, że byli tym, przepraszam za sformułowanie, łakomym kąskiem też dla rządzących wówczas. I tak się stało również w XVIII wieku. Otóż pamiętajmy, że kiedy mówiłem o tych cieniach średniowiecznych różnych aspektów politycznych, to tu mamy teraz cień oświecenia dla odmiany. Myśl oświeceniowa, która przecież była do bólu praktyczna i w zasadzie szermierze oświecenia uważali, że zakony, a szczególnie właśnie zakony, które oddają się, no właśnie zakony, które oddają się modlitwom, no mówiąc i tak, nie są przydatne społeczeństwu, tak? W związku z tym, no bądźmy szczerzy, że pod glebiem tego wszystkiego było dosyć łakomym kąskiem, był majątek i te urządzenia, tak na przykład kuźnice, które tutaj istniały, te folwarki, wsie, którzy między innymi cystersi mieli. Nie zapominajmy, że obok cystersów tu ogromne latyfundia mieli biskupi krakowscy w dalszym ciągu, cały czas tak jak w średniowieczu. W związku z tym no, te tendencje do przejęcia tych dóbr przez państwo w XVIII wieku były. No, XVIII wiek dla nas Polaków jest też bardzo, bardzo dramatyczny. Warto pamiętać o tym, że te zakusy jeszcze były przed rozbiorami do tego, aby upaństwowić te tereny. Ostatni król Stanisław August Poniatowski powołał nawet taką komisję kruszcową dla zbadania przydatności tych terenów, no już pod kątem późniejszej ich służby na rzecz państwa. W roku 1789, czyli roku, kiedy już obradował Sejm Wielki, uchwalono upaństwowienie tych wielkich dóbr biskupów krakowskich. Państwo przejęło je wówczas, te środki miały iść na stworzenie dużej, uchwalonej armii wówczas polskiej. Nie zdążono wówczas skasować opactwa cystersów, no bo przyszły dramatyczne wydarzenia, wojna z Rosją, później kolejny rozbiór, powstanie kościuszkowskie i wreszcie ostateczny upadek państwa w roku 1795. Te ziemie przypadają Austrii. Powstaje tutaj tak zwana Galicja Zachodnia, czy Nowa Galicja, jak Austriacy nazywali. Austriacy jedno co zachowali, i to nawet bardziej skutecznie niż jeszcze państwo polskie, to chęć właśnie upaństwowienia tych ziem, wydarcia też tych dóbr cystersom. Ale władza austriacka trwa znowu krótko, bo już w 1809 roku te ziemie z kolei zostają włączone do księstwa warszawskiego. No ale księstwo warszawskie, to co przejmuje, to przejmuje te chęci w dalszym ciągu. I znowu zabraknie czasu, bo księstwo warszawskie upadnie już niebawem. W 1815 roku po upadku Napoleona na tych ziemiach powstaje Królestwo Polskie, takie niewielkie państewko, które miało swojego króla, cara Rosji. W związku z tym to była taka
Więc taki, znowu nie nasze.
Taki dziwny związek, tak, pomiędzy maleńkim Królestwem Polskim, a gigantycznym Imperium Rosyjskim, najpotężniejszym krajem chyba wówczas na świecie. Krótko mówiąc, ale, co prawda mieliśmy króla cara, ale jednak dosyć dużą wewnętrzną autonomię, czy niektórzy uważają, że nawet to państewko miało cechy po prostu państwa, miało swoją armię, miało swoje prawo, miało swój rząd. I tutaj jakby car się bezpośrednio, car jako król polski nie mieszał, nie angażował aż tak w sposób istotny. No i wówczas się tym ludziom udało się doprowadzić do tej kasaty. Jak do tego doszło? Ja bardzo szybciutko, może kilka zaledwie zdań na ten temat. Otóż trzeba pamiętać, że kiedy powstało Królestwo Polskie, no należało dostosować prowincję kościelną, polską, do nowych granic politycznych. W związku z tym papież Pius VII w roku 1818, 30 kwietnia, wydał bullę ex imposita nobis, która no, tworzyła zupełnie nową organizację kościelną na terenie Polski. Jednym z niewielkich elementów decyzji ówcześnie zapadłych miało być dopuszczenie możliwości skasowania kilku klasztorów, aby środki z tego służyły na utworzenie nowych diecezji, na przykład, prawda? Seminariów i tak dalej. No właśnie, ale rządzący wówczas w Królestwie Polskim osoby takie jak minister ówczesny oświecenia, czyli Stanisław Kostka-Potocki, człowiek, który miał rzeczywiście ogromne zasługi, jeżeli chodzi o szkolnictwo na przykład, no ale on no, bardzo skutecznie chciał doprowadzić do tej kasaty i trzeba powiedzieć, że nie tylko, że w roku już 1818 wymógł na Cystersach Wąchockich zamianę dóbr. To znaczy odebrano im te dobra nad rzeką Kamienną w tej żelaznej dolinie, te uprzemysłowione, dając inne wsie w zamian za to. Natomiast nawet tymi dobrami Cystersi tutaj już się długo nie cieszyli, bo rok później, na wiosnę 1819 roku, w sposób rzeczywiście dosyć dramatyczny i do dzisiaj zagadkowy, nie wiem, czy będziemy mieli czas, żeby o tym powiedzieć, ale dosyć zagadkowy, na łożu śmierci ówczesny prymas, pierwszy historyczny prymas Królestwa Polskiego, ksiądz Malczewski, na dzień przed śmiercią swoją miał podpisać akt, w ramach którego skasowano aż 30 domów klasztornych w całym Królestwie Polskim. I wśród nich był również Wąchock. W związku z tym ostatecznie formalnie władze państwowe 24 czerwca 1819 roku przejęły wszystkie dobra, łącznie z samym założeniami opactwa na rzecz no, ówczesnego skarbu państwa, można by powiedzieć. No i taki stan trwał aż do 21 listopada 1951 roku.
Mm-hmm. No i co się dzieje z tym, co dziś nazywamy opactwem wąchockim, właśnie w tym czasie? Cystersów tutaj nie ma.
Budynek klasztorny ze swojej definicji jest budynkiem dość specyficznym i dość hermetycznym w zagospodarowaniu.
Właśnie ciężko go wykorzystać do czegokolwiek innego.
Tutaj ratowano się, bo rzeczywiście była tutaj dyrekcja, tutaj sobie wspomnianych, dyrekcja górnicza, no powiedzielibyśmy dzisiaj biura, no bo rzeczywiście te urzędy, cele są małe, tylko są strasznie małe i tak dalej, tylko że tego nie remontowano. Kiedy zobaczyli, że stan jest już tak fatalny, po prostu oni się ewakuowali do Suchedniowa, a to nie się sypie. Suma summarum, za jednego z proboszczów zostało to przejęte własność parafialna. Proboszcz wpadł na prosty pomysł, zrobimy tu szkołę. No tylko, że z biegiem czasu standard szkolny się zmienia, jednak te sale powinny być lepiej doświetlone, jednak te dzieci powinny być w normalniejszych warunkach. Więc tutaj był zawsze problem z zagospodarowaniem. Z wykorzystaniem tych budowli, tym bardziej, że to jest kolos. Były nawet próby takie, żeby po prostu zburzyć cały klasztor wąchocki, ale koszty okazały się tak wielkie, że z tego zrezygnowano. Więc dopiero jak tutaj się...
Co też okazało się błogosławieństwem.
Olbrzymim błogosławieństwem tutaj, ale chociażby miejsce, gdzie się teraz znajdujemy, opatówka, przecież nie miała tutaj dachów. Całe tak zwane górne piętra też zostały pozbawione swoich sklepień, bo po prostu to się stopniowo zapadało. Jak stare kroniki piszą, że wyglądało to po prostu jak las. Ludzie tu przychodzili normalnie na grzyby. Więc w tak fatalnym stanie były te górne kondygnacje. Szczęśliwie to są nadbudówki barokowe. Więc to, co najcenniejsze w Wąchocku, ta część romańska była osłonięta tylko dlatego, że zniszczyły się te kolejne nawarstwienia klasztoru. Tak było tutaj do księdza kanonika Chrzanowskiego. On początkiem XX wieku został wysłany do Wąchocka. Chciał tu sprowadzić rzeczywiście, jak wspomniałem, bardziej rozwijać szkolnictwo. Myślał o michalitach. To mu się nie udało, bo było ich po prostu za mało. Więc w około właśnie roku 1950 on zaczyna szukać kogoś na rekolekcję. Trafia do podkrakowskiej mogiły, gdzie po prostu tu byli cystersi, mogile są dalej cystersi, bo mogiła szczęśliwie nie uległa nigdy skasowaniu. Więc po prostu prosi jednego z ojców, żeby wygłosił tu rekolekcję. On te rekolekcje tutaj pięknie głosi, bardzo się tu miejscowej ludności podobało. On zapoznaje się tutaj z miejscowym duchowieństwem. No i ksiądz Chrzanowski miał już swoje lata. Wikary tutaj był jaki był, w cudzysłowie, jak to określają właśnie te kroniki. Więc tutaj myśli takie, może by był tutaj, nie byłby głupi pomysł, jakby cystersi jakiegoś tutaj przysłali ojca jako wikarego. Tylko można powiedzieć, na początku to by się sprawdzało, tylko klasztor zaczął mogilski inaczej patrzeć na Wąchock. Zaczęli patrzeć, że rzeczywiście Wąchock jest niezagospodarowany, a mogiła po II wojnie światowej mamy ten oczywiście olbrzymi boom, jeżeli chodzi o przyrost naturalny. Mogiła ma bardzo dużo kandydatów powołań, nie?
Do zakonu.
I oni nie mają tam się gdzie pomieścić. Więc wpadają na bardzo prosty pomysł, że można by było Wąchock tutaj zająć jako dom formacyjny. Zostają więc wysłani tutaj młodzi zakonnicy, którzy są dopiero na początku formacji seminaryjnej. To było oczywiście, jak to wtedy było, nie tyle seminarium, co po prostu to nauczanie tak zwane domowe, gdzie oni tutaj zdobywali kolejne te roki. Przyjeżdżali tu po prostu wykładowcy z Sandomierza. Oni się tu edukowali, a przy okazji ratowali Wąchock. No bo przecież to byli chłopaki pod 20, nieco ponad 20 lat, więc oni po prostu tutaj...
Siłę, żeby tu po prostu pracować i dźwigać to z gruzu.
Bo trzeba to odgruzować, odbudować i tak dalej. Więc to było ten, no i to formacja to było prawie 20 osób. Do tego oczywiście byli ojcowie, którzy się tym opiekowali. No i tutaj zaczęła się cała korespondencja z biskupem, że jednak że mogiła chce przyjąć Wąchock, żeby to jednak było samodzielne, niezależne opactwo. Ksiądz Chrzanowski dostał od tego białej gorączki, chciał się z całej akcji wycofać.
Spod jego kontroli.
Tak, że w ogóle się tego nie spodziewał, ale ówczesny biskup sprawę postawił na ostrzu noża, przypomniał dawne dzieje księdza Chrzanowskiego, o co go to, jakie tutaj były po prostu problemy duszpasterskie, jak to się wtedy nazywało. I po prostu okazało się, że cystersi mają w Wąchocku zostać.
Pani dyrektor, teraz właśnie oddajmy głos kobiecie. A co się działo dookoła? Jak to oddziaływało bardzo mocno? No i jakie tutaj to dziedzictwo, że tak powiem, mnichów do tego momentu, kiedy już opactwo zaczęło się rozwijać już po przybyciu powtórnym cystersów?
Rzeczywiście trzeba też zwrócić uwagę na to, że cystersi przybywają jakby na swoje miejsce, ale do miejsca, które ma troszeczkę już inny charakter, bo tak jak powiedział tutaj brat Wawrzyniec, przez ten czas po kasacie na te zabudowania klasztorne był zupełnie inny pomysł, tak? Tutaj rzeczywiście były urzędy, była szkoła, był lazaret, były różnego rodzaju...
To było ponad 100 lat.
Tak, 132 lata, prawda? Były tu różnego rodzaju magazyny i nagle te obiekty znalazły jakby dla społeczeństwa inną funkcję, prawda? Do tej pory cystersi rozwijali to miasteczko, rozwijali, dawali jakby przykład, to co powiedzieliśmy wcześniej, byli pionierami we wszystkim, a nagle te obiekty, te zabudowania zmieniły swój charakter zupełnie, prawda? Nagle stały się użyteczne, ale w zupełnie innym znaczeniu. I myślę, że tutaj taka ogromna praca pojawiła się właśnie raz ta praca fizyczna, czyli znowu wracamy do tego etosu pracy w tym ora et labora, módl się i pracuj. I tu znowu ta praca była wykonywana na tych dwóch polach, czyli pracuj fizycznie zagospodarować to, co zostało zrujnowane, to, do czego wrócili ojcowie cystersi, i praca też poprzez tą modlitwę, żeby wrócić tutaj z tą ewangelizacją, wrócić na to łono społeczne jako no, ta wspólnota, prawda? Żeby stworzyć tą wspólnotę, bo musimy też pamiętać, że zakon to też parafia tutaj. Prawda? Ojcowie cystersi to też parafia, więc trzeba było tak naprawdę dużych nakładów pracy. I można powiedzieć, że ten fenomen tych 800 lat tej pracy, tego wkładu ogromnego, który cystersi tutaj włożyli, jakby znowu się sprawdził, znowu zachwycił, prawda? Ten fenomen tej ascezy, tego pracy w tej architekturze, tego dobrej organizacji tak naprawdę ponownie się sprawdził i ponownie jakby znalazło uzasadnienie to, że no właśnie ci, którzy wycofali się do Boga, tak, żeby służyć tylko Bogu, nagle wrócili po to, żeby świetnie zagospodarować ten świat tak naprawdę, który tego potrzebował, który był, no troszeczkę tutaj to miasteczko było zostawione.
No właśnie, bo Wąchock jest też miejscem specyficznym nie tylko w związku z cystersami jako takimi, ale ma też bardzo mocny rys historyczny dla naszego narodu.
Tak, rzeczywiście tutaj historię odcisnęła, historia ta duża polska historia odcisnęła się szczególnie i to w wielu okresach, ale myślę, że dla samego Wąchocka niezwykle takimi ważnymi akcentami są te zrywy narodowościowe, prawda? Te zrywy o niepodległość, to kiedy trzeba było rzeczywiście pokazać i ducha walki i tego, ten głęboki patriotyzm. I tutaj tym pierwszym takim też momentem można powiedzieć, że jest powstanie styczniowe. Tu rzeczywiście klasztor i sama miejscowość, ludność też rzeczywiście duże znaczenie odegrała. To, że też i Wąchoc był siedzibą, prawda, dowództwa Langiewicza, to wszystko miało ogromne znaczenie. I to rzeczywiście teraz możemy w naszym opactwie odczytywać tą wielką historię. Później taki duży przeskok już do czasów okupacji, do czasów II wojny światowej i otaczające nas lasy, to co kiedyś ojcowie cystersi zagospodarowywali, karczowali, tak? Teraz w okresie II wojny światowej stało się schronieniem dla zgrupowań partyzanckich, dla zgrupowań Ponurego i Nurta i oni znowu tutaj znajdują gdzieś oparcie swoje. Prawda? Także rzeczywiście ta historia tutaj dla opactwa cystersów rzeczywiście jest bardzo znacząca i cały czas podkreślana. I ona jest cały czas żywotna.
Do tego wątku za chwileczkę wrócimy. Pragniemy już powoli oddać głos naszym słuchaczom. Dziedzictwo białych mnichów, historia 70-lecie powrotu, rocznica 70-lecia powrotu cystersów do Wąchocka to temat naszych rozmów niedokończonych. My zapraszamy naszych słuchaczy do włączenia się w tworzenie naszej audycji, do dzielenia się też doświadczeniami, spostrzeżeniami związanymi z Wąchockiem, z cystersami, z tymi terenami i z ich oddziaływaniem. Przypomnę, telefony do naszego studia są one inne niż te, które są normalnie do studia w Toruniu, gdyż jesteśmy na wyjeździe. Numery telefonu to 693 112 200, powtarzam, 693 112 200 i drugi numer telefonu 693 112 255. 693 112 255. To działanie tych terenów, partyzanci, żołnierze wyklęci, tak? Mamy przecież ten teren. To też jest, jakby to powiedzieć, próba walki później z tym etosem, z tym poprzez bardzo rzecz taką, no jakby to powiedzieć, perfidną, możemy tak powiedzieć, a mianowicie to, co dziś, z czym dziś w wielu kojarzy Wąchock, czyli te wszystkie kawały o Wąchocku, one też chyba powstały w pewnym konkretnym znaczeniu, znaczy w pewnym konkretnym jakimś celu.
Tak, rzeczywiście ta historia tych dowcipów o Wąchocku miała takie swoje znaczenie, że rzeczywiście miała przyćmić tą rolę Wąchocka jako tego miejsca, gdzie rzeczywiście tutaj dokonywano wielkich zrywów niepodległościowych, bo przecież musimy pamiętać, że to opactwo wąchockie jest wielkim świadkiem historii, tak? I te tereny są rzeczywiście tutaj doświadczone bardzo i ta historia, ta dowcipów rzeczywiście miała troszeczkę jakby ośmieszyć tą miejscowość i nadać jej innego charakteru. Mm-hmm. Nie tego wolnościowego, historycznego, ale takiego troszeczkę z przymrużeniem oka, pokazania tych mieszkańców, nie jako tych, którzy kiedyś rzeczywiście stracili prawa miejskie poprzez to, że włączali się w te zrywy narodowościowe, w te walki, ale że to są tacy troszkę przewrażliwieni na swoim punkcie ludzie. Tak.
Odbieramy pierwszy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witamy.
Bardzo dziękuję za tę bardzo ciekawą, przynajmniej dla mnie, audycję. Ja miałbym pytanie, bo tutaj jak chodzi o aktywność cystersów w zakresie uprzemysłowienia, w dobie wczesnego średniowiecza ich zasługi były artykułowane. Konieczny wspomina, że uprawiali takie ziemię, że kłosy były cięższe. Ja miałbym takie pytanie, bo w zakresie uprzemysłowienia chyba nie pojawił się wątek wypalania cegły przez cystersów, a tu szczególnie by mnie interesowało na Pomorzu. Nie wiem, czy ktoś byłby w stanie mi naświetlić choć troszeczkę tego obszaru wiedzy, aktywności i zasług cystersów, jak chodzi o wypalanie cegły. Być może krzyżacy u nich się zaopatrywali. To by mnie interesowało. Osobiście byłem w Wąchocku w 2015 roku razem z przewodnikami malborskimi. Byłem urzeczony młodym klerykiem, który bardzo elokwentnie wypowiadał się o architekturze, o historii, o filozofii i o teologii. Tak jak i Państwo w studiu, bardzo ciekawa audycja, bardzo ciekawe wypowiedzi. Aż z zapartym tchem wysłuchałem do tego momentu, kiedy mogłem zadać to pytanie. Jeżeli na temat coś cegły Państwo by wiedzieli, wypalanej przez cystersów, mogliby Państwo coś powiedzieć, chętnie posłucham na...
Oczywiście. Możemy jeszcze raz poprosić o imię?
Krzysztof.
Pan Krzysztof, dobrze. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za ten głos, no bo to rzeczywiście jest ciekawy wątek. Tutaj brat Wawrzyniec się pali do odpowiedzi, więc oddajemy mu głos.
Akurat w przypadku Wąchocka cegła zasadniczo nie występuje ze względu na położenie geologiczne. Ten piaskowiec był tu zbyt dobrej jakości, jako materiał budowlany, żeby cystersi go nie wykorzystali. Ale jak najbardziej, cegła jest związana z zakonem cysterskim i jest fundamentalna dla architektury, ponieważ w Wąchocku po raz pierwszy zastosowano sklepienia krzyżowo-żebrowe, które osadzono na tak zwanych ścianach tarczowych, które zmieniały punkt ciężkości tego sklepienia. W Wąchocku wykorzystano do tego piaskowiec, który był po prostu na granicy tych możliwości ówczesnych. To było sklepienie zbyt ciężkie. Ono się tutaj doskonale trzyma dzięki umiejętności architekta. Ale okazało się, cystercy zauważyli, wypalając glinę w formie cegły, te sklepienia są dużo lżejsze i można tworzyć bardziej szczeliste sklepienia. Dlatego mamy dwa takie rzuty architektoniczne tego typu sklepień. To jest przede wszystkim, jak pan wspomniał, Pomorze, bo tutaj oczywiście jest Pelplin, fatalnie niestety zachowane, tak jak Kołba czy Blezew. One niestety, tak dużo tego tam nie ma, ale one są w tym nurcie tworzone. Plus jeszcze na Dolnym Śląsku, to jest między innymi kamieniec ząbkowicki, który też dominuje cegła i tego typu halowe, wysokie sklepienia. Więc tutaj ta cegła była przede wszystkim właśnie dla większej szczelistości sklepień.
Bardzo dziękujemy za tą wyczerpującą odpowiedź. Zachęcamy cały czas do tego, żeby dzwonić i włączać się do tworzenia naszej audycji, ale może wróćmy do tych kawałów o Wąchocku. Właśnie taki sposób bardzo perfidny walki ze znaczeniem tego regionu.
Tak, musimy też pamiętać o tym, że w pobliskim tutaj otoczeniu Wąchocka, w Lasach Wąchockich jest Wykus. To jest miejsce szczególnie znaczące dla zgrupowań partyzanckich Ponury Nurt i między innymi właśnie te kawały miały przyćmić tą legendę Ponurego Nurta, tej walki, tej opozycji też i tego, jak ci żołnierze Armii Krajowej, tak, rzeczywiście, jaką tutaj ważną rolę spełniali. No musimy też pamiętać, że przecież tu w krużgankach opactwa Cystersów są prochy Jana Piwnika Ponurego, prawda? To tutaj to miejsce zgrupowanie wybrało jako miejsce ostatecznego pochówku swojego dowódcy, więc widzimy, jak ważną rolę wciąż opactwo odgrywa w tym znaczeniu historycznym, prawda? Mhm. Oczywiście tutaj należy też wspomnieć o panteonie, który jest na murze otaczającym opactwo. Jest panteon, na którym zobaczymy nazwiska dowódców, tablice, które będą nam przypominały o tych ważnych wydarzeniach. No i to ten pomnik Ponurego, który się pojawił na rynku w Wąchocku, który był też takim, no powiedzmy, dużym akcentem i protestem tak naprawdę wobec władz ówczesnych i kopia tego pomnika też poniekąd znajduje się tutaj przy krużgankach. Mm-hmm.
Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, serdecznie witam, mówi Bernadeta Starnowa. Mam trochę i chciałam przede wszystkim wyrazić swoje zdanie. Byłam zawsze zachwycona historią Kielecczyzny, Wąchocka i przyznam się szczerze, że budująca jest historia zakonów, które przybywały na polskie ziemie, ponieważ przynosiły bardzo dużo i nauki, i techniki i właściwie pomagały rozwijać się naszemu królestwu aż do czasów, kiedy zaczęły się zobory. Dobrze, że się Wąchoc odrodził. Ja chciałam serdecznie życzyć całemu zgromadzeniu wielu łask Bożych z tej okazji. Przepraszam. I pozdrowić wszystkich, a szczególnie swojego siostrzeńca Tomasza. Zakonne imię Boże. No Tomasza w każdym razie. Serdecznie wszystkim życzę łask Bożych.
Dziękujemy bardzo. Proszę nam jeszcze raz powiedzieć imię swoje. Pani
Bernadeta.
Pani Bernadeto, tutaj brat Wawrzyniec nam podpowiada, że to brat Cyprian, tak.
O właśnie, tak. Ja przepraszam za to.
Spokojnie, takie... bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkim i dziękujemy.
Serdecznie pozdrawiam. Po prostu lubiąc architekturę i sztukę, Wąchock mi zawsze zapadał w pamięć ze względu na to, że nawet w najmniejszych, najskromniejszych pracach o architekturze polskiej Wąchock był wymieniany. Mam bardzo
stare
zdjęcia. Jeszcze raz wszystkim wielu łask Bożych. Szczęść Wam Boże.
Bóg zapłać, Pani Bernadeto, serdecznie pozdrawiamy i odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Miło mi powitać. Kłania się może, przepraszam, przedstawię się. Ojcze, Elżbieta z Warszawy.
Witamy Pani Elżbieto.
Miło mi powitać ojca Wacława, brata Wawrzyńca i szanownych Państwa z Muzeum Przyrody. Może wyprzedzam troszkę zamysł Państwa, ale dziękując za ten piękny, historyczny wątek pokazany na tle zdarzeń istotnych, bardzo historycznych Polski, począwszy od rozbicia dzielnicowego przez rozbiory i czasy zniewolenia komunistycznego. Ja mam pytanie, jeśli wolno, ponieważ jestem oblatką benedyktyńską, mam szczęście znać opactwo w Tyńcu. Bóg sprawił, że znam również Jędrzejów. Tak bliskie mi jest to hasło Ora et Labora. ponieważ znam również, przepraszam, nie o tym może chciałam mówić, ale to ważne, regułę świętego Benedykta, którą przestudiowałam i przeanalizowałam bardzo dokładnie lat temu, bardzo, bardzo wiele. Mam pytanie do brata Wawrzyńca, jeśli nie psuję harmonogramu państwa spotkania i wypowiedzi. Bardzo mnie interesuje aspekt duchowy życia cystersów osadzonych właśnie w Wąchocku i ich duchowe koligacje z Jędrzejowem, z mogiłą, bo te sprawy są bardzo mi bliskie, są bardzo budujące ducha, bardzo twórcze i myślę, że nam, ludziom świeckim, by wiadomości bardzo potrzebne, bo żyjący w natłoku spraw codziennych, w pogoni nie wiadomo za czym, w technicyzowanym świecie, który troszkę odbiera nam człowieczeństwo, chętnie nasycilibyśmy się tym duchem odosobnienia, duchem bliskości z Panem Bogiem, duchem modlitwy i tym, co mogłoby nas ubogacić, jeśli brat Wawrzyniec
Myślę, że brat Wawrzyniec odpowie.
Spotkania, to bym bardzo, bardzo prosiła o taki komentarz. Błogosławionego wieczoru życzę z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo, Pani Elżbieto. Proszę bardzo.
Więc cystersi jesteśmy oczywiście mnichami, czyli zakonem kontemplacyjnym. Święty Bernard pięknie o tym pisał, że klasztor kontemplacyjny ma dwa mury, Marię i Martę. Jest to piękne nawiązanie właśnie do Ewangelii, gdzie jako pod tym względem modlitwy dbamy przede wszystkim o modlitwę wspólnotową, o wspólny brewiarz. My odmawiamy w cudzysłowie dwa razy więcej psalmów niż chociażby księża diecezjalni czy inne zakony. Także bardzo ważne jest, że my się zbieramy razem na tą modlitwę. Zupełnie inne zakony mają charyzmat, że po prostu w każdym miejscu, w każdym czasie indywidualnie odmawiać ten brewiarz. Dla nas najważniejsze jest ta modlitwa wspólnotowa. Razem w chórze zbierać się, aby tam chwalić Boga i to jest fundament. Fundamentem jest liturgia, tak aby nasza msza konwencka była najpiękniejsza, jak najbardziej właśnie przez to przybliżyć się do Boga. A jak wspomniałem, ten drugi mur, czyli właśnie ta Marta, ta praca, to jest uzależniona po prostu od naszych możliwości. Zajmujemy się też duszpasterstwem, mamy tutaj parafię, więc jak najbardziej wszystkie z tym związane elementy. Do tego jeszcze nasi ojcowie uczą w szkołach katechezę, bo to też jest posłanie każdego z zakonników. No ale także pod takim względem próbujemy wrócić do korzeni, mamy całe gospodarstwo, gdzie pracujemy siłą własnych rąk. To nie jest tak, żeby po prostu kogoś zatrudnić, mieć z tego profity, tylko żeby samemu wrócić do tego. Mamy szklarnię, jest obora, a w niej są krowy. Jest też na gospodarstwie kaczki, kury, gęsi, tego typu zwierzątka. I żeby przy tym pracować, aby w ten sposób także, tak jak Adam był ogrodnikiem, tak po prostu my jako mnisi też chcemy wrócić do tego ideału.
Bracie Wawrzyńcze, a jak wygląda dzień mnicha?
Znaczy my mamy, generalnie pobudka jest o 5:30 i o 6:00 zaczyna się jucznia, czyli pierwsza z naszych godzin, na którym się zbieramy. Potem mamy rozmyślania, aby następnie zbierać się na mszę świętą konwencką. Po niej też trzeba nakarmić ciało, czyli mamy i śniadanie i są właśnie po dwa takie w cudzysłowie panele pracy, czyli pracujemy do południa i po południu przerwa jest tylko na obiad i na godzinną rekreację. Więc to jest to, gdzie wyznaczy po prostu przełożony, gdzie kto ma obowiązki, to są właśnie ten. Potem zbieramy się o godzinie 17:30 na nieszpory. Po nieszporach jest różaniec, godzina czytań i kompleta. Więc tak można w dużej formie uprościć nasz dzień.
Bardzo dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania serdecznie. Witam. Jestem tak wzruszona. tym, co usłyszałam, bo w tym roku skończyłam 70 lat. Nie ma się czym chwalić, ale w tym wypadku nie wiedziałam, że ten rok 1951, w którym się urodziłam, notabene w tym samym dniu, w którym kardynał Wyszyński skończył 50 lat, bo to 3 sierpnia. Mam to szczęście, że bardzo łatwo mogę zapamiętać datę urodzin świętej pamięci kardynała, obecnie błogosławionego. I właśnie chciałam powiedzieć, że wiele razy w tych relacjach, które dzieci nawet przekazywały, bo to było piękne, dziękuję za mszę i dziękuję za to, jak zaczęło się od tej młodzieży, która tę historię powtarzała. I nie wiedziałam, że ten 1951 rok jest taki ważny, że cystersi wtedy wrócili. Tak mało wiemy właściwie o historii. Szczerze mówiąc, aż wstyd mi się przyznać, że przypomnieli Państwo tę historię w moim życiu gdzieś tam jest zakodowane, cystersi, ale jest tak pięknie, z taką żarliwością i ta młodzież wspominała historię, ale w czym rzecz? Strasznie mnie wstrząsnęło mną, że żyjemy ciągle, robimy piekło na ziemi. Nie mogłam zrozumieć, że taki cudowny zakon został w ten sposób potraktowany przez chyba prymasa Malczewskiego, tak? Znaczy, że no nie jego wina może, takie były decyzje, ale za co? Ja pytam, przecież gdyby wszyscy żyli w ten sposób, jak ten zakon w Polsce i na świecie, to by był raj na ziemi. To ora et labora. To nawet się powtarzało w pamiętnikach po polsku. Módl się i pracuj, a dojdziesz do celu. Takim sposobem doszło już wielu. Więc jeszcze druga rzecz. Dziękuję za przypomnienie tego hasła ora et labora, bo my się nie uczymy łaciny. A mnóstwo ludzi, nawet politycy w tej chwili mówią laboratorium. Jakby nie wiedzieli, że labora, to od pracy, laboratorium, słowo laboratorium pochodzi od labora, czyli pracować. I ja tak słucham w radio ciągle laboratorium, laboratorium. A dzięki cystersom dzisiejszym tego hasłu też się dowiemy o tym. Jeszcze raz chciałam przeprosić, że rozwlekam, ale nie mogę sobie darować, że ten zakon, który tyle zrobił dobrego, został tak potraktowany, tak dokładnie te dzieci mówiły, jak wygnano tych, to po prostu no, dobrze, że kardynał Wyszyński jakoś dzięki niemu w tych ciężkich przecież czasach. O zakon wrócił, a w 64 roku otrzymał, zdaje się, jakąś już, no takie, bo w 51 wrócił, prawda, a w 64 jakoś przypieczętowano to jego istnienie. Natomiast na pięknym ziemi poza tym to jest, tam gdzie powstanie styczniowe, że po prostu jest taka, ci ludzie w tym zakonie, przyznam szczerze, że żałuję, że się nie urodziłam mężczyzną i że nie mogłam być w takim... Przecież to jest najpiękniejsze. Z dala od ludzi, z dala od tego zgiełku świata. Modlitwa i praca ciężka i dawanie przykładu. Z tym, że wiele zakonów, jeszcze tylko wspomnę, że jak Polska się odrodziła, to teraz się mało o tym mówi. Trzecia się kościoła, trzecia się zakonów, a przecież to zakony i kościół stworzył szkoły, szpitale, jak odzyskaliśmy wolność w 1918 roku, a wcześniej cystersi dali taki przykład. Jestem szczęśliwa i bardzo serdecznie dziękuję za to przypomnienie tej historii i taki piękny sposób przypomnienie. My teraz mało historii się uczymy, żeby tak można było powtórzyć to wszystko jeszcze ze 3 razy uczniom w szkole. Bo wyjątkowo dziękujemy bardzo. Nie tylko ja, bo tutaj są wszyscy zachwyceni, moi znajomi dzwonią do mnie. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. No i cóż, i przykro mi tylko, że tak potraktowano. Mnie to
no tak, ta historia nasza wyglądała, Pani Mario. Bardzo dziękujemy też za ten głos. Bardzo dziękujemy za to no właśnie pokazanie tego, że to jest ważne, przypominanie, że to nie jest tylko takie rozdrapywanie historii, ale że to jest nam potrzebne jednak. to patrzenie na historię jest nam konieczne, jest nam potrzebne właśnie po to, żeby się z niej rodzić, znaczy żeby z niej czerpać, tak, żeby w niej się rodzić. Jakie wnioski, jeszcze mamy trochę czasu audycji, ale możemy już powoli zacząć o tym mówić, jakie wnioski dla dzisiejszego człowieka, dla nas, mówiących, słuchających, możemy wyciągnąć z tej historii wąchockich cystersów?
Ja myślę, że wniosków może być bardzo wiele, ale możemy uczyć się jednego, że tak jak ojcowie cystersi, którzy są wierni swojej tradycji, wierni temu dziedzictwu, ale też otwierają się na to, co nowe, prawda? Otwierają się, dając tak naprawdę wokół temu otoczeniu ludziom świeckim też możliwość zbliżenia się do Pana Boga poprzez ich działania tak naprawdę. I to, co dziś tak naprawdę dla nas tutaj, dla otoczenia tej wspólnoty cysterskiej, dla otoczenia, które żyje tutaj w Wąchocku i wokół, to jest ten wielki przekaz, który tak naprawdę możemy zobaczyć w tej autentyczności tak naprawdę. Bo to, że jest to życie autentyczne, to o czym mówił tutaj brat Wawrzyniec, ta praca, ta modlitwa, to myślę, że to jest takie bardzo szczere i przekłada się chociażby na to, że widzimy, ile jest powołań tutaj w naszym opactwie. Nie wiem, niech mnie...
bardzo wielu młodych ludzi.
Tak, właśnie ja jestem na takiej aktualnie 33 osoby, liczy wspólnota, czy
34.
To jest... 34, więc musimy tu zauważyć, jak to wszystko pięknie się rozwija pomimo tej trudnej historii, o której mówiliśmy, prawda? Tutaj ze swojego punktu widzenia jako historyk, jako muzealnik mogę też powiedzieć, że te wszystkie aspekty, o których mówiliśmy historycznie, do czego też ojcowie byli powołani, te wszystkie aspekty są teraz realizowane tak naprawdę w życiu codziennym. Nie powiedzieliśmy tu też o wątku edukacyjnym, prawda? Który kiedyś się pojawił, a teraz ten wątek edukacyjny jest wciąż realizowany. My tutaj z panem dyrektorem jesteśmy z Muzeum Przyrody i Techniki też nieprzypadkowo, bo mamy ten wielki zaszczyt współpracować z opactwem cystersów w Wąchocku przy realizacji projektu edukacyjnego. Projekt nazywa się Mnisi i Hutnicy i my poprzez ten projekt staramy się pokazywać to sakrum i profanum, staramy się troszeczkę zobrazować to ora et labora tak naprawdę i to chyba nam się dobrze udaje tak naprawdę, bo te działania nasze realizujemy tutaj na terenie opactwa, pokazujemy młodym ludziom tą, my jako ci hutnicy pokazujemy tą pracę, pokazujemy to życie codzienne, a bracia ojcowie pokazują tą sferę duchową, pokazują rzeczy, które są czasami niedostępne dla osób z zewnątrz, prawda, obłóczyny chociażby, które...
Właśnie, do tego chciałem nawiązać w takiej perspektywie, że dzisiaj oprócz tych wszystkich aspektów, o których tutaj też brat mówił, życia mniejszego, czyli modlitwy, pracy w gospodarstwie czy pracy fizycznej gdzie indziej, pojawił się też nowy wątek, a mianowicie turystyka. Opactwo Wąchockie jest też otwarte bardzo na turystykę i też region przecież.
Tak, jeżeli mogę tylko jeszcze dodać a propos tej turystyki, to właśnie takim namacalnym, twardym efektem tej naszej współpracy jest chociażby bilet wspólny, który ma nasze muzeum z opactwem cystersów i myślę, że to jest...
I szlak pieszy i rowerowy. Punkty, czyli Muzeum w Starachowicach, a nasze muzeum to dla, może jest takiej informacji, to jest jedyny zachowany w Europie zakład wielkopiecowy. A pierwszy wielki piec w Starachowicach, nie ten, który się zachował co prawda, ale pierwszy zbudowali cystersi wąchoccy w 1189 roku. Tak więc te tradycje są oczywiste. Ci cystersi, my posiadamy na swoim obiekcie niewielki przedmiot, jest to zegar słoneczny. To jest pozostałość tego pierwszego zakładu wielkopiecowego wzniesionego jeszcze przez cystersów. Z Piaskowca właśnie. Mm-hmm.
Może, jeżeli chodzi o turystykę, paradoksalnie Wąchock rzeczywiście jest znany, jakby wspominany z dowcipów, ale bardziej nie tak turystycznie. Bywają tacy ludzie zaskoczeni, że w ogóle jest taka miejscowość jak Wąchock, którzy tutaj przybywają. Relatywnie, jeżeli chodzi w porównaniu do jakiegoś muzeum regionalnego, to mamy około 20 tysięcy turystów rocznie. Jeżeli chodzi o jakieś właśnie, mówię, takie muzeum powiatowe, jest to dużo. Ale jeżeli patrząc pod względem jakiegoś, chociażby w porównaniu do jakiegoś sanktuarium, to jest bardzo mało. Więc rzeczywiście bardzo, nie tak dużo ludzi tutaj trafia. I to jest, kościół jest zawsze otwarty, że tam można przyjść, pomodlić się przed Panem Jezusem, złożyć intencje do naszej Matki Bożej Miłosiernej. Więc świątynia klasztorna jest miejscem otwartym. Już nie ma jak przed wiekami klauzury, zamknięcia, tylko po prostu jest to świątynia cały czas żywa. No i klasztor też udostępniamy, oczywiście tą część romańską, gdzie też rzeczywiście te bezcenne zabytki średniowieczne, to jeszcze mogą dosłownie dotknąć. Oczywiście jest to jeszcze część zamknięta, klauzurowa, gdzie my mieszkamy, nikogo nie wpuszczamy, no bo na tym polega życie kontemplacyjne, życie mnisze. Ale też jest taka alternatywa w bardzo małym stopniu, bo mamy tylko kilka pokoi takich cel gościnnych. Tylko dlatego, że święty Benedykt zaleca to w regule. Każdy klasztor musi przyjmować gości, bo w gościach widzi Chrystusa. Rzeczywiście pojawiają się tutaj nieliczni goście, którzy chcą zobaczyć, jak żyjemy, że on przychodzi do nas na modlitwy, może uczestniczyć w tej pracy, porąbać to drewno, popracować w oborze. Rzeczywiście są ludzie, którzy tydzień tak wytrzymują, nie? I myślę, dla nich jest to wystarczające, żeby zobaczyć takie życie mnisze.
No to ale jest jeszcze jeden atut ogromny, prawda? Myślę, że warto byśmy o nim powiedzieli, Wiolu.
Tak, musimy też pamiętać, że sam zespół opactwa cystersów jest przecież uznany rozporządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej za pomnik historii, prawda? Więc to też pokazuje rangę tego obiektu, rangę tej historii, która tutaj się wydarzyła. I to, co powiedział brat Wawrzyniec, tak, rzeczywiście są to osoby, które tu pielgrzymują, są osoby, które odwiedzają to miejsce też i jako atrakcję turystyczną tak naprawdę. I tutaj musimy powiedzieć, że muzeum, które działa w opactwie, to jest rzeczywiście niezwykle ważny element i skarb tego też miejsca. I tutaj pojawia się postać, znowu księdza, niesamowita postać księdza Walentego Ślusarczyka i w nawiązaniu też do księdza Wiśniewskiego, który jest tutaj niezwykle ważną też postacią w naszym regionie, bo muzeum to opiera się na potężnej kolekcji, która została zgromadzona przez całe życie księdza Ślusarczyka, który już jako emeryt trafił tutaj do opactwa cystersów i w dosyć takim ważnym też dniu, bo my jesteśmy w takim dziś rocznicowym, prawda, spotkaniu jubileuszowym, ale w 79 roku, kiedy cystersi obchodzili swoje 800-lecie, ksiądz Ślusarczyk na tej dużej uroczystości oficjalnie w obecności prymasa Wyszyńskiego przekazał całą swoją kolekcję ojcom cystersom tutaj. Także to jest naprawdę ogromne bogactwo, które wciąż jest troszeczkę poznawane, wciąż rozwijane i my mamy nadzieję, że to rzeczywiście rozwinie się raz, że w takie rzeczywiście w pełne muzeum, które będzie mogło pokazać ten ogromny zbiór dokumentów, chociażby traktujących od XV wieku poprzez militaria, numizmaty, bo niezwykle ciekawy księgozbiór, że będziemy mieli rzeczywiście taką dużą, dużą ekspozycję, którą będziemy mogli się pochwalić i też opowiedzieć o tych niezwykłych ludziach, którzy tu trafiali do tego opactwa nieprzypadkowo, bo ksiądz Ślusarczyk trafił tu, bo wiedział, że tu jest ten ogromny potencjał historyczny.
Za chwilę ten wątek będziemy kontynuować. Dziedzictwo białych mnichów cystersi wczoraj i dziś w 70. rocznicę powrotu cystersów do Wąchocka. Jesteśmy w opactwie cystersów w Wąchocku. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tworzenie naszej audycji, do dzielenia się swoimi przeżyciami, doświadczeniami, spostrzeżeniami też związanymi z cystersami i z Wąchockiem. Przypominamy numery do naszego studia 693 112 200 i 693 112 255, a teraz znów sięgnijmy do chorału gregoriańskiego, żeby móc wejść w klimat i poczuć opactwo wąchockie.
Thank you.
rozmowy niedokończone na temat dziedzictwo białych mnichów, historia opactwa wąchockiego. W 70. rocznicę powrotu cystersów do Wąchocka odbieramy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Tak.
Halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Witam.
Mieszkaniec Winnik. Ja chciałbym powiedzieć o życiu zakonnym, że właśnie w Wąchocku, jak umarł ojciec anioł, to wszyscy czuwali i całą noc czuwali z modlitwą na tego. To, co rzadko spotykać jest tak w rodzinie świeckiej czy zakonnej, to jednak tam całą noc czuwali. A dzwoni Gaudenty, Winnik.
Dziękujemy bardzo. Tak, proszę bardzo.
Brata Antoniego, ojca opata i modlimy się o powołania do zakonu ojców cystersów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy panie Gaudenty. Nasz tutaj właśnie brat Wawrzyniec mówi, jest pan znany tutaj właśnie, bo Winniki to jest filia.
Tak, to jest filia. Mamy tam dom rekolekcyjny. Otrzymali, tam jest około 30 hektarów. Taki, powiedziałbym nawet zgodnie z naszym charyzmatem cysterskim, bo to są takie niezbyt dobra klasa ziemi, ale generalnie nadaje się, żeby zrobić tam stawy, lasy i tak dalej. I mamy tam dom rekolekcyjny, gdzie jest to rzeczywiście, tak próbujemy ten charyzmat cysterzów też tam propagować.
Też tam propagować. Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto się do nas dodzwonił?
Właśnie pozdrawiam wszystkich ze studia. Mówi Bożena Dolnośląskie Bielawa, właśnie niedaleko nawet kamienica mieszkam, tam jeździłam i właśnie tą budowlę czasem obserwowałam, też piękna. Z cegły, ale tu chciałam powiedzieć w ten sposób, że piękna to jest historia, podziękować przede wszystkim wszystkim organizatorom, tu księdzu. No i właśnie tak jak moja najstarsza córka, to ona zdawała maturę z historii, no najlepiej zdała, później studiowała ekonomię, no magister ekonomii, teraz jeszcze drugi kierunek sobie już jako ma dwoje dzieci z mężem, oczywiście z wzięciem ślub kościelny i właśnie się interesuje historią, ale ja też się interesowałam i ja w średniej szkole, w technikum nic się nie uczyłam w ogóle o cystercach, ani w ogóle za mało mieliśmy wiadomości, bardzo lubiłam historię, wprost czasami byłam sama zachwycona, coś szukałam, zawsze czytałam, zdobywałam w konkursach czytelnictwa przede wszystkim, ale to już język polski. Dużo książek czytałam i zdobywałam miejsca. Czasami była historia do tego też wciągnięta i chciałam powiedzieć, no najmłodsza jest na studiach, to ona mniej może historię, właśnie historię się uczyła, ale właśnie to miałabym taką prośbę, może pani dyrektor by przekazała, żeby więcej tej historii dać w tych słowach, a nie kiedyś się upominali, żeby zabrać. Nie, język polski, historia ma być przodująca. Dziękuję pani dyrektor. No wprost zachwycające. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam. To jest zachwycenie dla nas.
Dziękujemy bardzo pani Bożeno też za ten głos. No właśnie, w tej historii chcemy dalej trwać i tą historię też rozważać, bo Wąchock bardzo mocno w historii jest zakorzeniony. Ten region, który dzięki temu klasztorowi też się rozwinął, bo to też sobie trzeba jasno powiedzieć, też wielokrotnie żeśmy o tym mówili, że i ludność miejscowa i też no, została podniesiona, tak. Taka też była idea klasztorów, ich oddziaływanie i promieniowanie na ludność miejscową, ewangelizacja poprzez głoszenie, poprzez życie, to promieniowanie, ale też właśnie praca. Nowe technologie, nowe możliwości, które rozwijały ten region. Mówił pan dyrektor o muzeum w Starachowicach, mówił pan też o tych piecach, które cystersi tam zbudowali i też w jaki sposób to rozwijali. Jak wygląda dzisiaj ten teren i jak wygląda dzisiaj, chociażby nawet z perspektywy tego oddziaływania dawnych lat?
Zacząłem od tego, że Dolina Rzeki Kamiennej to żelazna dolina. Te tradycje są rzeczywiście ogromne i w okresie PRL-u mówiono często Trójmieście nad Kamienną, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski. To takie ośrodki przemysłowe z dużą ilością robotników. No to, co też było takim nośnikiem dla ówczesnej propagandy, prawda? Natomiast my dzisiaj, chcąc jakby odseparować ten propagandowy wymiar właśnie tego, co jest związane z pracą, staramy się wrócić do początków. Czyli do etosu pracy, oparty o, zarówno o właśnie te doświadczenia cysterskie, ale przecież później przez wiele lat przenoszone w kolejnych pokoleniach mieszkańców tutaj Doliny Rzeki Kamiennej, no i nie tylko, prawda? Dlatego w narracji Muzeum Przyrody i Techniki bardzo istotną rzeczą jest właśnie wykazywanie tego codziennego wymiaru ludzkiej pracy. Nie ideologicznie, nie gloryfikowanie robotnika jako tego, który był tą awangardą postępu, prawda? Ale docenienie tej ciężkiej, trudnej, bardzo często ryzykownej pracy.
Do tego wątku też za chwileczkę dojdziemy. Chcemy odebrać kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja. Już niestety się nasz słuchacz rozłączył. Proszę bardzo.
Stąd dziedzictwo cystersów jest tu naprawdę bardzo, bardzo istotne. Jeżeli chodzi o same Starachowice, miasto, które od Wąchocka leży, no, graniczymy w zasadzie, przejeżdżamy, tu nie ma nic pomiędzy, jest granica, bezpośrednio kończy się Starachowica czy na Wąchocka albo w drugą stronę odwrotnie. I dzisiaj już musimy mówić o Czwórmieście nad Kamienną, bo Wąchock odzyskał swoje prawa miejskie, ale właśnie Starachowice, pierwsza osada, pierwsza wieś, wtedy nazywała się to Krzyżowa Wola, założona przez cystersów i cystersi mieli tam swoją kuźnicę. Kolejna wieś to właśnie Starachowice, gdzie zbudowali, jak już powiedziałem, w 1789 roku pierwszy wielki piec. Ja nie specjalnie nie mówiłem wcześniej o cegielni, o cegle, ponieważ pytanie dotyczyło wyrobu cegły przez cystersów w średniowieczu, ale pierwsza taka cegielnia w Starachowicach została zbudowana u schyłku XVIII wieku również przez cystersów, a zatem no, ten początek był bardzo istotny.
Odbieramy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja. Na wieki wieków, amen. Kto się do nas dodzwonił?
Tereska z Warszawy.
Proszę
bardzo. Mam mówić?
Proszę bardzo.
Mam dwa pytania. Znam bardzo wiele klasztorów, bo i cysterskich, bądź pocysterskich, jak i Kołbacz, i Wąchock, i Koprzywnice, na Dolnym Śląsku, chyba nie mylę Henryków, ale mam pytanie, znam Szulejów. No i on był, że tak powiem, przejęty przez państwo. Tam zostały zabudowania, powiedzmy, takie jakby dawne gospodarcze, w których, jak jeszcze tam byłam, to były jakieś takie, coś w rodzaju hotelu. Natomiast kościół już był przejmowany, tam jeden czy dwóch cystersów, jak ja byłam, oprowadzał nas i kościół jest przepięknie zachowany, romański. I ciekawa jestem, jakie są plany, jakie są dzieje. Bo same zabudowania klasztorne w wyniku działań wojennych chyba no stoją mury, prawda? Mury tylko z oknami. Czy cystersi, tak jak tu jest bardzo wielu młodych adeptów, czy cystersi będą w stanie przejąć Szulejów? I drugi to Lubiąż, no chyba jedna z największa chyba w środkowej Europie budowla. Lubiąż, jak byłam ostatnim razem, przez historyków sztuki starają się jakoś dokonać renowacji, już jest biblioteka, sam kościół, no bo był w stanie nie najlepszym, ja pierwszy raz jak byłam przez wielu lat w Lubiążu, to chodząc po dziedzińcu znajdowaliśmy naczynia liturgiczne leżące w piasku i w trawie. No nie były one złocone ani srebrne, ale takie troszeczkę prostsze, ale widać było wyraźnie, że one służyły kiedyś do kultu, a walały się po prostu. W kościele hulał wiatr, to jak ostatnim razem natomiast byłam, to już w kościele była renowacja, miał być pochówek chyba Wilmana, to architekta, który działał na Dolnym Śląsku. I ten budynek, ten najdłuższy czy w Europie Środkowej, był już w częściowej stanie renowacji. I ciekawa jestem, jakie są plany, czy cystersi będą mieli cokolwiek do powiedzenia, czy odzyskają może Lubiąż, jaki jest tu status, i odnośnie Sulejowa. Czy tych chyba dwóch zakonników, no to już było parę lat ładnych temu, czy wzmocniły się siły cysterskie w Sulejowie? Jakie są plany odnośnie jednej i drugiej założenia klasztornego cystersów? I pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedź.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz imię, jakby pani mogła nam przypomnieć.
Teresa Warszawy.
Pani Teresa, dobrze. Proszę bardzo, bracie Wawrzyńcze, jak tam sytuacja w Sulejowie, tak, i w Jędrzej, nie w Jędrzej, w Lubiążu. Tak.
Rzeczywiście do Sulejowa w cudzysłowie wróciliśmy, ponieważ mamy tam tylko parafię. Są tam rzeczywiście nasi ojcowie, którzy tam prowadzą duszpasterstwo i nic więcej, ze względu na to, że te zabudowania dawne gospodarcze przejął hotel jeszcze zanim tam pojawiliśmy się końcem lat 80. Więc tam zostało to już zagospodarowane. Tam nasi ojcowie mieszkają w niewielkiej plebanii, dawny Folkusz, więc tam nie ma miejsca, żeby ktokolwiek więcej tam zamieszkał, więc żadnego innego potencjału. To miejsce po prostu nie ma.
To budować.
To jest też pomnik historii. Aha. Więc tutaj odbudowa tego klasztoru to są potężne pieniądze, o których się po prostu nie sposób mówić.
No tak.
Jeżeli chodzi zaś o Lubiąż, Lubiąż jest 2,5 razy większy od Wawelu. Żaden zakon w Polsce, jestem przekonany, nie podejmie się, żeby reaktywować tak potężny klasztor. Więc Lubiąż remontuje rzeczywiście powoli państwo. Tam robią skrzydło za skrzydłem, ile pozwalają dotacje ministerialne, ale to już raczej pozostanie w świeckich rękach. Mm-hmm.
Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się do nas dodzwonił?
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim zgromadzonym.
Witam.
Ja mam taką krótką refleksję, bo ojciec zapytał właśnie, jakie się wnioski nasuwają w związku z tym, w czym uczestniczymy. I są takie słowa Jana Pawła II, takie jego pragnienie, aby wszelka nieprawość na świecie znajdowała swój kres w blasku prawdy. I tutaj mamy potwierdzenie tego, ta prawda po prostu mocno została zaakcentowana, a brzmi ona: błogosławieni, którzy wytrwają do końca. I ta historia tutaj tego klasztoru rzeczywiście jest świetnym zilustrowaniem tej prawdy. To tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Pawle. No rzeczywiście, dzięki Bogu cystersi wytrwali w mogile, a dzięki temu mogli wrócić z powrotem tutaj do Wąchocka. Jak cały czas będziemy jeszcze trwali w tym, jak region tutaj współpracuje, kooperuje i w jaki sposób klasztor też cały czas dzisiaj w 2021 roku promieniuje na Wąchock, promieniuje na te tereny, jak biali mnisi, którzy tutaj wrócili 70 lat temu, teraz tutaj z ludnością miejscową pracują, żyją i jak dla nich posługują.
Tutaj trzeba było w sumie by zacząć jednak od tego roku 1951, jak zaczęło się w ogóle tutaj duszpasterstwo, bo jakby to nie zabrzmiało, Wąchock nie odrodził się na jakiejś prowincjonalnej wsi. Mimo że wtedy co prawda nie miał praw miejskich, ale był położony obok Starachowic, potężne zakłady mechaniczne. Do tego obok były cementownia w Wierzbicy, czołowy projekt władzy ludowej, wspomniany tutaj Ostrów Świętokrzyski, czy Skarżysko-Kamienne, zakłady militarne. I w tak ważnych dla komunistów miejscach propagandowych odradza się męski klasztor kontemplacyjny. To musiało powodować bunt na szczeblach władzy, czego przykładem są wspominane cały czas dowcipy. To komuniści rozpuszczali te dowcipy, aby zdeprecjonować właśnie znaczenie Wąchocka.
Stalinowskim jest powrót, prawda? To jest w ogóle apogeum komunizmu.
Mhm. I właśnie w tym momencie odradza się tutaj męski klasztor kontemplacyjny, gdzie się pojawiają młodzi ludzie, którzy mają zupełnie inny pomysł na życie, no, niż właśnie, propaguje to komunizm.
Jeszcze trzeba powiedzieć sobie jasno i otwarcie, bo o tym też często zapominamy, że upadek życia moralnego, bardzo duży, zakłady, które są. Ludzie przyjeżdżają do tych zakładów za pracą, tak? Wiemy, jak wyglądały konglomeraty takie, jak wyglądało życie moralne w takich miejscach. No i właśnie, ten Wąchock, mnisi, którzy tutaj są po to też dani przez Pana Boga, żeby podźwignąć to życie moralne.
Widocznie to jest w kronikach przy takim rzeczy, jakbyśmy dzisiaj kolokwialnie, jak procesje Bożego Ciała, gdzie komuniści torpedują te procesje. Tutaj chociażby to życie religijne, które by wykraczało poza mury klasztoru. Jeszcze jest większy problem, bo kasata nie zdołała zdławić tutaj potężnego kultu świętego Rocha. Mhm. A jest to niedalekie wzgórze koło klasztoru. Została tam w XIX wieku wybudowana kaplica. Kult jest starszy, sięgający przynajmniej jeszcze czasów baroku, który cestersi cały czas był w Wąchocku żywotny, nawet po kasacie, co jest pod tym względem dość niezwykłe i fenomenalne. I ci ludzie zbierają się co roku na odpust na tej kaplicy. Kaplica świętego Jacka związana tutaj z partyzantami. Tam też cestersi się pojawiają, propagują duszpasterstwo po 1951 roku. To akurat w dużej części komunistom udało się storpedować tego i jakby zawsze staną tam, odprawiają mszy świętej. Ale właśnie w tak niesprzyjających czasach tutaj pojawia się duszpasterstwo, które jest większe niż mogli sobie pozwolić księża diecezjalni. Bo ile w Wąchocku mógłby być ksiądz proboszcz, dwóch wikarych, a tu nagle pojawia się kilkudziesięciu ojców,
no właśnie,
gdzie jest ten sposób oddziaływania dużo większy.
Odbierzemy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja. Halo. No niestety nie udało się. Kontynuujmy ten wątek.
Też o Starachowicach, prawda, o tym mieście typowo fabrycznym, typowo przemysłowym, o tej napływowej ludności, ale zapewne tutaj wiele osób słuchających z naszego terenu potwierdzi, że Wąchock dla wielu Starachowiczan, zwłaszcza z tej takiej południowej części miasta, był taką ostoją. Tutaj rzeczywiście wiele osób przyjeżdżało do kościoła na mszę, nie mogąc się na przykład pokazać w Starachowicach, w parafii, prawda? Zresztą te tradycje, związki są niezwykle silne. Cmentarz parafialny, który jest tutaj w Wąchocku, jest też miejscem pochówku wielu Starachowiczan i te tradycje, te więzi są bardzo, bardzo mocne.
Czyli to oddziaływanie było w tamtych latach, a dziś jak klasztor promieniuje?
Znaczy dzisiaj dostosowujemy się do duchów czasu, które próbujemy połączyć jednak to życie monastyczne, które kiedyś było kojarzone właśnie z całkowitym odcięciem, ale nie o to chodzi. Najważniejsza jest wspólnota. To jednak jest pokazanie, żeby te prace nie kolidowały z życiem naszym wspólnotowym, żeby był ten brewiarz, były te modlitwy, a duszpasterstwo, które jest taką formą największego zbliżenia się do ludzi, no to w ten sposób próbujemy do dzisiaj oddziaływać w Wąchocku.
Mm-hmm. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo.
Bardzo przepraszam, ojcze wielebny, jeszcze raz Elżbieta z Warszawy.
Proszę bardzo.
Przepraszam, że się ośmielam, ale mam pytanie jeszcze do
proszę bardzo,
brata Wawrzyńca, bo ja z wrażenia zapomniałam zapytać, czy mnichów cysterskich również poza trzema podstawowymi ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa obowiązuje również stałość miejsca pobytu? I czy mnisi coś piszą i wydają i mają jakąś działalność wydawniczą na swoim koncie?
To jest bardzo ciekawe.
Z całego serca dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękujemy. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Proszę bardzo, bracie, o odpowiedź.
Jakby to dziwnie nie brzmiało, tych wspomnianych ślubów my jako mnisi nie ślubujemy.
O,
ze względu na to, że święty Benedykt zna starsze śluby od tych wspomnianych. Święty Benedykt pisze, że mnich ma ślubować trzy rzeczy. Monastyczność obyczajów, którą różnie się interpretuje też jako przemianę. To jest też duży spór właśnie między naszymi komentatorami, że tak to określę. Stałość, rozumianą właśnie, jak wspomniałem przez panią, stałość miejsca i rzeczywiście składamy śluby na konkretne opactwo, na ręce konkretnego opata, gdzie wstępujemy, mamy nadzieję też umrzeć. I rzeczywiście to jest w ten sposób. I oczywiście posłuszeństwo, jak we wszystkich zakonach, tylko u nas według reguły świętego Benedykta, jako to drobne doprecyzowanie tego ślubu. Więc rzeczywiście my te śluby składamy troszkę inne, ale można powiedzieć, że w ten sposób chcemy szukać Pana Boga.
Mhm. Ale jak przychodzi taki moment, chociażby jak tutaj było, kiedy trzeba przenieść, żeby ratować, żeby tworzyć nową fundację, to jest taka możliwość.
Jak najbardziej, tylko że tutaj jak było z Panem 51 rok, pojawiają się pierwsi mnisi, to jest odrodzenie. Mhm. A wspominane już pokątnie data 1964, to jest odrodzenie opactwa. Mhm. Opactwo jest już domem samodzielnym, sui juris, czyli do opactwa można wstępować, tutaj się składa śluby i tak dalej, jest domem całkowicie samodzielnym i tak komórkuje się w cudzysłowie zakon. W przeciwieństwie do franciszkanów, dominikanów nie mamy tak rozumiane jakiejś prowincji, gdzie bracia się by zmieniali, tylko mamy właśnie tą wspomnianą stałość, mieszkamy w jednym domu, składamy śluby na konkretne opactwo.
A jak jednostki wyglądają? Najwyżej jest opactwo, tak?
Oczywiście opactwa się łączą w kongregacje, na przykład nasz ojciec opat jest prezesem polskiej kongregacji, więc te cztery opacy się łączą w kongregację, która ma opata prezesa, a potem to jest podległe oczywiście pod Rzym, więc tutaj ta struktura jest, ale jakby to powiedzieć, prawo to wewnętrzne jest jakby w ramach tego opactwa. I rzeczywiście mamy tak zwane domy zależne, to są tak zwane przeoraty, jak jest na przykład wspomniany był Sulejów, jest naszym przeoratem. Są po prostu to zbyt małe domy, gdzie by było, bo żeby było opactwo, musi być 12 mnichów po ślubach wieczystych i opat jako 13. Więc jeżeli są takie potrzeby właśnie jako domu rekolekcyjnego, jako parafii, to rzeczywiście też to można w ten sposób sublimować.
Powiedzieliśmy sobie, że w Wąchocku jest 34 mnichów. Jak wygląda struktura tego domu?
Znaczy zasadniczo można powiedzieć, to jest związane z całą formacją. To znaczy najpierw jest u nas kandydatura, która trwa rok czasu. Potem jest roczny nowicjat i składa się tak zwane śluby czasowe. I w tym momencie jest taki wybór. Jedni zostają jako po prostu bracia, w ten sposób chcą formować. A ci, którzy pragną też studiów seminaryjnych, to są wysyłani do seminarium i gdzie ta formacja idzie w innym nurcie.
Czyli według starej nomenklatury powiedzielibyśmy, że mielibyśmy do czynienia z tymi chórowymi, tak, którzy są od modlitwy i z tymi, którzy byli nazywani konwersami, tak?
Nie do końca, ze względu na to, że konwers był zupełnie inną substancją w zakonie. Że ci, te wspomniani przeze mnie bracia, są też pełnowartościowymi braćmi chórowymi i zawsze tak było. Cofając się jeszcze do średniowiecza, jakby tu powiedzieć, konwers nie musiał umieć czytać, pisać, a nawet brat chórowy musiał. Aha. Mieli rok czasu, żeby nauczyć się psalterza na pamięć. To wymagało pewnej formacji intelektualnej. Konwersi nosili inne habity, nosili habity brązowe, przepasane białym paskiem i odmawiali 150 Ojcze Nasz zamiast psalterza.
Więc to chyba lepiej się nauczyć czytać.
No, więc i rzeczywiście oni byli szkoleni w naszym rozumieniu rzeczywiście na takich inżynierów. Mieli swój oddzielny chór, oddzielne sypialnie, czyli dormitorium. Więc tak to, ale brat niezależnie od tego, czy miał święcenia, czy był mnichem chórowym, to należał do jakby do tego jednego chóru.
Odbieramy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja. Niestety ktoś się rozłączył. Kontynuujemy. Jeszcze a propos struktury domu. Mamy tutaj kandydaturę, mamy dalej kolejny nowicjat, stopień, tak. Nowicjat.
Ze względu na to, że każde opactwo jako samoistne jest też domem formacyjnym. Czyli, że tutaj wszystkie etapy się przechodzi. Jak wspomniałem, te śluby czasowe, jeżeli w obu przypadkach po czterech latach, bo w naszym opactwie jest przyjęte 4 lata, składa się śluby wieczyste.
Dobrze. I tutaj póki co kropka. Odbieramy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Że się odważyłam, ale ponieważ przed chwilą pani Elżbieta z Warszawy jeszcze raz zadzwoniła, więc jeszcze raz Tereska z Warszawy.
Witamy.
Teraz mam takie pytanie o pewne uzupełnienie, bo do tej pory jesteśmy cystersi polscy. Słychać mnie?
Tak, prosimy bardzo.
Natomiast ja byłam na Dolnym Śląsku na takiej sesji cystersi dolnośląscy. To była sesja dla przewodników. No i tam zresztą prowadziłam wycieczki, jak i także na waszą ziemię świętokrzyską. I z tych wykładów pamiętam, ja mam te materiały, więc ja sobie mam gdzie sprawdzić, ale chodzi mi o słuchaczy, którzy Radia Maria słuchają na całym świecie. Z tego, co pamiętam tak pobieżnie, bez powtórki teraz, to cystersi byli najpotężniejszym zakonem w średniowieczu w Europie, jeżeli chodzi o ilość zakonników, jeżeli chodzi o ilość klasztorów i chociażby nawet ten Lubiąż wspomniany przeze mnie świadczy o potędze. Jak pamiętam, to w Polsce były dwie linie, czyli jakby dwie proweniencje z innego klasztoru, chyba francuskiego, poszły i powstały zakony te dolnośląskie, a z innego, w innej proweniencji, z innego poszły te klasztory świętokrzyskie, one są zresztą starsze. I gdyby można było tak parę słów poprosić o takiej historii cystersów, takiej no światowej, europejskiej, ale i światowej, prawda? Jaki był bujny rozwój tego klasztoru, bo w tej chwili ja nie jestem w stanie tak powiedzieć, Avista, ale pamiętam chyba, że około 1000 może nawet klasztorów, coś takiego mi się, kilkaset do 1000, tak mi się kojarzy. No i w tej chwili już nie pamiętam tych dwóch miejsc, tych dwóch klasztorów, które były klasztorami matkami dla klasztorów dolnośląskich, cysterskich i świętokrzyskich. Jeszcze jedną rzecz bym podkreśliła. No, tu było mówione, ale chciałabym to wybić. Cystersi byli tym zakonem europejskim, no i także światowym i w Polsce, którzy uczyli kultury uprawy ziemi i kultury hodowli zwierząt, hodowli ryb. Oni nieśli ten najwyższy taki kaganek oświaty, bym powiedziała, bardzo wysokiej tej kultury rolniczej na nie tylko nasze tereny, ale i ogólnie w całej Europie. To byłoby to, co pamiętam i prosiłabym o takie rozszerzenie tego tematu. Dziękuję. Pięknie pozdrawiam.
Dziękujemy Teresa. Również bardzo pani Tereso. Szczęść Boże. Prosimy bardzo, bracie.
Znaczy rzecz, można powiedzieć, jest delikatnie skomplikowana. Jeżeli chodzi o historię naszego zakonu cysterskiego, naszą kolebką zawsze jest Sito. Jest dewiza Sito Mater Nostra, Sito jest naszą matką. I na początku zakonu ustaliły się tak zwane cztery protoopactwa, czyli te najstarsze, najważniejsze, które filiowały rzeczywiście kolejne domy europejskie. Dla naszej fabuły istotne są dwa, to jest Morinmont i Clairvaux. Rzeczywiście Małopolska, zasadniczo cystersi się oparli na linii Wisły, klasztory małopolskie, czyli właśnie Jędrzejów, Sulejów, Wąchoc, Koprzywnica, są bezpośrednimi filiami Morimondu. Tam przybywali zakonnicy. Jak wiemy, przez średniowiecze możemy przypuszczać, rekrutacja miejscowa była dość mizerna. Te klasztory cały czas były wspierane z zachodu Europy. Co innego, klasztory położone na Dolnym Śląsku. One też się filiują z Morimondu, ale dużo dłuższą linią idąc przez Niemcy. Między innymi to jest przez Pfortę. Pforta filiuje Lubiąż. Lubiąż filiuje Henryków i Kamieniec. Z kolei Henryków filiuje Krzeszów. Więc one między sobą, to znaczy, że te klasztory szybko się rozrastały, dlatego dość miejscową rekrutacją. Ze względu na to, że żeby filiować nowe opactwo według prawa, potrzebno było w starym 60 zakonników. Więc to świadczyło, że te dolnośląskie dość szybko przybywały, jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny. Małopolskie raczej były wspierane z zachodu. Iż wspomniane przeze mnie Clairvaux, rzeczywiście te klasztory pomorskie, z kolei przez Danię, były filiowane tutaj w Polsce. Więc każdy klasztor zna swoją historię, zna historię swojej filiacji, ponieważ to są korzenie w ten sposób. To trzeba tak rozumieć.
No pięknie. Przypominamy telefony do naszego studia 693 112 200 i 693 112 255. Dziedzictwo białych mnichów w 70. rocznicę powrotu cystersów do Wąchocka. 15 minut jeszcze naszego spotkania pozostało, więc już możemy powoli zacząć podsumowywać.
przebogata historia. Ponad 800 lat tutaj, na tych terenach. Wielkie, wielkie znaczenie dla tych terenów opactwa wąchockiego, mnichów wąchockich na wielu płaszczyznach życia. Od tej płaszczyzny duchowej, moralnej, podniesienie i krzewienie wiary, tak jak żeśmy powiedzieli, w tych terenach. Przecież to był początek chrześcijaństwa tak naprawdę w naszym kraju. Poprzez gospodarkę, poprzez technikę, poprzez przemysł, który tutaj mnisi z zachodu Europy przynieśli, aż po czasy współczesne, czyli historia naszego kraju, powstania, zabory, czy później chociażby walki niepodległościowe związane z II wojną światową, później okres stalinizmu, okres żołnierzy wyklętych i ta pamięć historii nieustannie tutaj się jak w soczewce skupia. Przekraczając mury klasztorne, wchodzimy i dotykamy historii z jednej strony XIII wieku, XII wieku, a z drugiej strony historii bardzo, bardzo nie tak odległej.
Dokładnie tak. I tu znowu możemy tylko podkreślić ten wielki fenomen tego zakonu, prawda? Ten wielki fenomen, który, no jednak wrócimy do tej dewizy, prawda? Ora et labora i do tej wielkiej autentyczności, która tutaj cały czas przemawia. Natomiast co jest ważne, że musimy też właśnie pamiętać właśnie jak wiele zawdzięczamy tej wspólnocie. Może w ogóle zakonom, tak, które były powołane do tego, żeby skupiać się na tej modlitwie, ale wyważyć też ten czas, który jest potrzebny do tego, żeby być samowystarczalnym, bo my tu powiedzieliśmy, tu brat Wawrzyniec tak skromnie powiedział, że tam jakieś nieduże, tam troszkę hodowla mała, ale tu trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ojcowie cały czas zajmują się tym rolnictwem. Oni są tutaj wzorem, tak jak byli kiedyś tak naprawdę pionierami w tym rolnictwie, to teraz tak naprawdę w momencie, kiedy to rolnictwo troszeczkę nam upada, widzimy tych wiele pól, które są odłogiem gdzieś tam leżą, to ojcowie tutaj dają sobie świetnie rady i uprawiają naprawdę duże połacie. Powiedzieliśmy też tak tylko też skromnie, że jakiś tam mały warzywnik, ale przecież jest też początek jakiejś małej winnicy, prawda? Jest pszczelarstwo, które tutaj też jest gdzieś tam ukłonem w stronę tej tradycji.
A len dalej uprawiacie?
Nie, len niestety nie jest już tak pożyteczny jak dawniej. Więc...
I co jest jeszcze ważne, ten wymiar taki społeczny, który był kiedyś ważny, prawda, że wokół klasztoru też i rozwijało się przemysłowo i ludzie uczyli się też pewnych ważnych aspektów swojego życia potrzebnych. Tak teraz myślę, że ojcowie cystersi też tutaj świetnie realizują tą swoją misję, bo tutaj brat Wawrzyniec powiedział o tej ewangelizacji, ale to właśnie znowu ukłon w stronę tradycji i ta otwartość. Ja będę cały czas też mówić o tej otwartości, bo przecież to, że możemy posłuchać w sieci czy w mediach regionalnych ewangelizacji, komentarza do Ewangelii ojca Tymoteusza, to jest też niezwykle wielkie i cenne dla nas tutaj osób świeckich. To, że jest to duszpasterstwo, prawda, i tutaj szkoły, które mamy w gminie mogą mieć ten kontakt, żywy kontakt z braćmi, z cystersami. To, że chociażby na terenie gminy działają stowarzyszenia, które są tu zakotwiczone w opactwie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Nauczycieli, to przecież jest tak naprawdę wielki taki ośrodek, który wciąż skupia nie tylko na liturgii, ale skupia też osoby, które potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem i na tym takim naprawdę wysokim poziomie intelektualnym.
Warto, żeby pamiętać, że tradycja, o której dzisiaj cały czas mówimy, o przeszłości, o historii, nie była rodzajem pomnika, martwego pomnika, który może podziwiamy, ale niewiele z niego więcej wynika. Kultura, zarówno materialna, jak i duchowa, powinny żyć. I tu mamy do czynienia właśnie z taką żywą kulturą, zarówno w tym aspekcie czysto duchowym, religijnym, jak i tym czysto materialnym. Dzisiaj oczywiście cysterci nie budują dymarek, ani nawet wielkich pieców, ale nie ma takiej potrzeby. Natomiast warto pamiętać, kultywować tą tradycję, podkreślać jej znaczenie, ale dzisiejszymi tymi cysterskimi wielkimi piecami jest coś zupełnie innego. Jest właśnie ta działalność społeczna, o której przed chwilą Wiola mówiła. Jest to niesamowite muzeum, które tutaj powstaje. Te fantastyczne zbiory, jakie mają cystersi u siebie. Jest ten nieprawdopodobny obiekt i ta otwartość. Otwartość również na środki masowego przekazu. To, że dzisiaj mogliśmy obserwować, współuczestniczyć. W zasadzie wszyscy w kraju mogli oglądać, słuchać właśnie tych uroczystości. I dzisiaj również naszej rozmowy możemy tu gościć w Wąchocku. To jest również element bardzo ważny tejże otwartości. Cystersi odwracali się z założenia na samym początku od życia, nazwijmy to, społecznego. Ale tak naprawdę, czy odwracali się? No właśnie nie. I nie odwracali się na początku, w średniowieczu, nie odwracają się dzisiaj.
To też pokazuje, że nie da się odwrócić w stronę Pana Boga, odwracając tak naprawdę plecami do drugiego człowieka.
Dokładnie.
Nie?
Dokładnie, bo odwracając się od świata, tak naprawdę stawali się bardzo skutecznymi gospodarzami tego świata. I to jest cały czas żywe i istotne. Ja jeszcze tylko może powiem taką jedną rzecz, bo już powiedzieliśmy dużo o tym wymiarze społecznym, o tej takiej więzi też tutaj ze wspólnotą parafialną, ale myślę, że to też bardzo ważny aspekt. No jesteśmy gdzieś na prowincji, tak? Wąchoc, no, jesteśmy jakimś miasteczkiem prowincjonalnym, ale na przykład tu w Opactwie mamy dostęp do kultury wysokiej. Tu organizowane są piękne koncerty, spotkania z muzyką Bacha, prawda? Więc tak naprawdę to jest wielki ośrodek. To jest wciąż wielki ośrodek ten duchowy, ale i też tej wielkiej kultury materialnej tak naprawdę. I to jest, myślę, to dziedzictwo realizowane w 100%.
Czyli właśnie cały czas trwamy w tym dziedzictwie, cały czas trwamy w tej tradycji i uwspółcześniamy ją, odczytujemy znaki czasu. Bracie Wawrzyńcze, zadam takie pytanie, może typowe, może nietypowe, które jest zadawane. Dlaczego cystersi?
W moim przypadku?
Tak.
Ja pochodzę w ogóle z parafii, kościoła pocysterskiego. Jestem z Krzeszowa, więc to jest potężny kolos sztuki cysterskiej. Na takiej zasadzie, więc inny zakon jakoś tak nie wchodzi w rachubę.
Mm-hmm. Za chwileczkę do tego pytania jeszcze wrócimy pod koniec. Odbierzemy jeszcze jeden telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Szczęść
Halo.
Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Szczęść
Halo.
Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Kazimierz ze Szczecina.
Witamy, panie Kazimierzu.
Ja mam w ręku taką ostatnie kazanie księdza prymasa w 80 roku wydane na Jasnej Górze, zatytułowane Odpowiedzialność, obowiązki, prawa w życiu narodu. Chciałbym usłyszeć, jak cysterci wyglądają w życiu narodu, mają swoje obowiązki i odpowiedzialność. Mm-hmm. Bóg zapłać.
Tak, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Cześć Boże, chciałbym się dowiedzieć, bo mam w ręku ostatnie kazanie w życiu narodu, obowiązki, prawa i odpowiedzialność. Chciałbym usłyszeć, jak cysterscy usuwują się do życia i prawa w życiu narodu, odpowiedzialności.
Dobrze, dziękujemy bardzo, panie Kazimierzu. No właśnie, w jaki sposób cystersi są odpowiedzialni, to tutaj też cały dzień, znaczy przez całą audycję mówimy. Mówimy też o tej tradycji, ale proszę bardzo, pani Wioletto.
Ja może odniosłabym się do pytania poprzedniego, bo tam nie padło jeszcze pełna odpowiedź na poprzednie pytanie a propos wydawnictw. Czy jest jakaś działalność wydawnicza?
Właśnie.
I myślę, że tu warto zachęcić do lektury takiej ostatniej, najświeższej, prawda, autorstwa ojca Fabiana Skowrona, która właśnie cała ta publikacja traktuje o powrocie cystersów w 1951 roku do Wąchocka, więc tu myślę, że szczególnie zachęcamy do tej lektury. Lektura jest dostępna w opactwie, pewnie też jakaś możliwość. W muzeum naszym jest dostępna, więc zachęcamy bardzo serdecznie do zakupu.
No właśnie, i już powoli lądując z naszą audycją, tak reasumując całą tą wypowiedź, zaprośmy do Wąchocka, zaprośmy do opactwa, zaprośmy do Starachowic, no i też zaprośmy do wszystkich miejsc, bo przecież tych miejsc w Polsce związanych z cystersami jest niesamowicie wiele.
Rzeczywiście siatka tych klasztorów cysterskich przed kasatami była olbrzymia. Mówiono, że jak, bo był zwyczaj, że na podwyższenia Krzyża Świętego opaci jechali do Sito na takie zebranie, na taką właśnie coroczną konferencję, to mieszkali tylko w klasztorach cysterskich, więc mogli podróżować z zakątków Europy i tylko nocowali w cudzysłowie u siebie. Więc tych miejsc w Polsce jest naprawdę mnóstwo. Tych żywych, no niestety, gdzie dzisiaj tętnie to życie kontemplacyjne, jest niestety bardzo mało. W całej Polsce jest około 120 cystersów. Jesteśmy zgrupowani w czterech opactwach.
Jest brat w stanie wymienić wszystkie miejsca, gdzie są cystersi w Polsce?
Znaczy opactwa tak, no to jest oczywiście Jędrzejów, Wąchock, Mogiła i Szczyrzyc. Mm-hmm. One mają jeszcze swoje domy o bardziej złożonej strukturze. Więc, mm-hmm. Ale to są jak te cały czas żyjące opactwa. Tam jest, jak wspomniałem, ponad 12 mnichów i opat jako 13, gdzie toczy się to życie kontemplacyjne. Mm-hmm. Ale tych miejsc, które są pomnikami w ogóle sztuki cysterskiej czy przez architekturę, no w całej Polsce rozciąga się do linii Wisły. Więc bardzo łatwo trafić, jest stworzony w ogóle szlak cysterski, w którym w cudzysłowie palcze maczał jeden z opatów wąchockich, świętej pamięci opat Eustachy Kocik, który był też inicjatorem, żeby ten szlak cysterski łączący te obiekty w Polsce powstał, jak i łączył się z tym europejskim. Mm-hmm.
Rzeczywiście, jeżeli chcemy zaprosić, to zachęcić tak naprawdę możemy tym, że tutaj no można tak jak w pigułce zobaczyć historię, tak jak żeśmy zaczęli, od starożytności tak naprawdę do czasów współczesnych, przechodząc przez te kolejne etapy i można skorzystać z tej naszej wspólnej oferty, prawda, z tej naszej połączonej oferty mnisi i hutnicy, zobaczyć tą pracę, zobaczyć Ora et Labora tak naprawdę w dwóch obiektach, w niezwykłym zakładzie wielkopiecowym w Starachowicach, jedynym w Europie z zachowanym ciągiem technologicznym kompletnym. Drugiej takiej perełki nie zobaczymy. No i perełka wąchocka, czyli całe opactwo cysterskie będące pomnikiem historii. I to wszystko w otoczeniu pięknych lasów, pięknej Puszczy Jodłowej i pięknych gór świętokrzyskich, tych gór, które nie są górami najwyższymi, ale jakże bogatymi, mm-hmm. tak naprawdę archeologicznie, geologicznie, więc tak naprawdę no przybywajcie Państwo do Wąchocka, jak to mówi nasza słynna piosenka, a zobaczycie tutaj coś, co naprawdę ciężko w całej Polsce zobaczyć.
A w każdym miejscu zostaniecie bardzo wspaniale przyjęci i dowiecie się naprawdę wiele o historii. I że ta historia to jest tutaj, tylko trochę dalej, a nie jakieś tam coś gdzieś, gdzie nigdy ludzie nie bywali, jak to można strawestować Norwida. Także zachęcamy, rzeczywiście odwiedzajcie Starachowice, Wąchock i w ogóle Ziemię Świętokrzyską, bo to jest naprawdę ogromny potencjał kulturowy.
No właśnie, i to wcale nieprawda, że pochód pierwszomajowy w Wąchocku chodzi do tej pory i wcale nieprawda, że mosty mają najdłuższe, bo są wzdłuż rzeki budowane, jak to te wszystkie. I wiele, wiele innych tych kawałków.
No i nie wyjedziemy stąd, bo przecież asfalt jest zwijany o 10 już, tak?
Dokładnie. I odwiedźcie Państwo ten jedyny pomnik sołtysa w Polsce.
No właśnie, bo to jest akurat prawda. To jest akurat prawda. Jeszcze tylko na zakończenie. Dzięki też wsparciu państwa klasztor zostaje też podźwignięty, zostaje podnoszony z, no powiedzmy sobie szczerze, utrzymanie takiego kolosa, obiektu przepięknego i historycznego nie jest łatwe, natomiast tutaj też bracia i ojcowie staracie się o środki po to, żeby ten budynek również podnieść, żeby on był, wracał do swojej świetności tak naprawdę.
Tak, tutaj dzięki dotacjom pozyskiwanym przede wszystkim przez naszego ojca opata udało się już wymienić wszystkie dachy na klasztorze, co jest fundamentalne w ogóle mm-hmm. dla każdego domu, żeby ten i stopniowo są plany w kolejnych latach zgodnie ze pozyskiwanymi środkami remontować już te elewacje. akurat budynek opatówki, w którym się znajdujemy, to jest ten najtrudniejszy, bo tu zachowało się renesansowe sgrafito, a remontowanie tak zabytkowej ściany niestety jest bardzo kosztowne.
Sgrafito, czyli?
To są wykonywane rąby z dłubanych tynków. Maluje się tynki w innych kolorach, nakłada się je warstwami i skrobie do warstw poprzednich. Jest taka dekoracja w formie herbów, w formie tutaj rąbów. No niestety jest w fatalnym stanie, trzeba ją ratować. Dlatego tutaj dbanie o to dziedzictwo w ogóle kulturowe, także dla historii Polski, jak i w ogóle historii architektury, historii sztuki, też jest bardzo leży tutaj nam jako zakonnikom na sercu. No chociażby te, czytasz prace w kościele, jak takie prozaiczna wymiana okien, żeby cieplej było zimą. Mm-hmm. Nie tylko nam, ale także i parafianom. Więc to w jakiś sposób też determinuje tutaj zadania w klasztorze.
Dokładnie. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie tych wszystkich, którzy mogą. Tutaj w rejony Wąchocka, do samego Wąchocka, do opactwa, do Starachowic, do muzeum i do wszystkich tych przepięknych miejsc, o których żeśmy mówili. Naprawdę tutaj historii dotyka się własnymi rękami i wręcz oddycha się tą historią. Przepiękny kościół, który mogliśmy zobaczyć podczas dzisiejszej transmisji. Wirydarz. Refektarz, chociaż do refektarza chyba wycieczek się nie wprowadza. Ale i czasami się zdarza, chociaż jest naprawdę piękny. Czy kapitularz, karcer zakonny, dormitorium, naprawdę wiele, wiele niesamowitych miejsc, które można zobaczyć. Dziedzictwo białych mnichów, historia mnichów wąchockich, cystersów w dniu 70-lecia, przepraszam, powrotu cystersów do Wąchocka. To był temat naszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi byli pani Wioletta Sobieraj, zastępca dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, pan Paweł Kołodziejski, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz brat Wawrzyniec Michalik, cysters, seminarzysta, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Bóg zapłać Państwu za wzięcie udziału w tej audycji. No i dziękuję Wam wszystkim, którzy słuchaliście i tym wszystkim drogim słuchaczom, którzy włączyli się w tworzenie naszej audycji, a już za chwilę kompleta. Teksty dzisiejszej komplety w święto świętego Łukasza Ewangelisty, tom czwarty, części stałe, tydzień pierwszy, strona 971, to w wersji czterotomowej, w liturgii godzin w wersji skróconej, części stałe, tydzień pierwszy, strona od 1166 do 1167, następnie psalmodia, poniedziałek w wersji czterotomowej, poniedziałek od strony 981, i kolejne strony, natomiast w wersji skróconej od 1177 i następne. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zróbmy rachunek sumienia. Zastanówmy się nad tym, jak minął ten dzień. Za co Bogu chcemy podziękować? Co dzisiaj dostrzegliśmy w świetle Jego miłosierdzia? W których momentach chcemy Bogu powiedzieć: dziękuję Ci za to, co mi dałeś? Ale też popatrzmy w świetle tej wdzięczności na to, co zrobiliśmy złego, w jaki sposób od Boga oddaliliśmy się, w których miejscach zgrzeszyliśmy, wybrawszy bardziej swoją wolę niż wolę Boga. Przepraszajmy za to wszystko, co było złe. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
Spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, gdyż mi przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czeka na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła swego Stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawiać, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Bóg zapłać wszystkim za tą modlitwę. Bóg zapłać za ten czas spędzony w tym przepięknym opactwie wąchockim, do którego gorąco zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.